Niech będzie pochwalony jest Chrystus Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Ja bardzo krótko chciałem pozdrowić, bo już za chwileczkę łączymy się z Jonowem Lubelskim. Otóż z drogi pozdrawiam serdecznie. Jeszcze raz dziękuję. Dziękuję wszystkim zgromadzonym w sanktuarium dzisiaj, ale nie tylko. Wszystkim, mówię. Trzeba, koniecznie, mówię, muszę jechać, żeby powiedzieć dziękuję tym dobrym ludziom. Tam są ludzie pobożni, bardzo, bardzo tacy oddani Panu Bogu, ale i ojczyźnie. Bardzo, bardzo dziękuję. Dzisiaj powiedzieliśmy też, pokazaliśmy studentów naszej uczelni, tam obecnych, ksiądz z diecezji sandomierskiej, młody ksiądz i studentka z Janowa Lubelskiego, ale tam jest w pobliżu też Godziszów. I ten Godziszów jest wspaniały, wspaniały. Także stamtąd mamy, pani Asiu, mamy absolwentkę, pracuje u nas, pani Justyna, bardzo dzielna. Stamtąd jest też dwóch studentów, takich bliźniaków, dobrych chłopaków. Także piękne strony, piękne. Widzieliśmy, jaki przepiękny kościół. Ci ludzie starają się. Na zewnątrz, jak przepiękne stacje drogi krzyżowej, no wszystko, ołtarz polowy. Pięknie zrobione, pięknie sanktuarium, zadbane to i pobożni ludzie, chociaż niezamożni. Niezamożni materialnie, ale bardzo zamożni duchowo i za to bardzo dziękuję. Ja jestem zbudowany, taka ciepła atmosfera, serdeczna atmosfera. Wszystkich jeszcze raz pozdrawiam i całą rodzinę Radia Maria. Razem możemy uczynić wiele. Alleluja i do przodu, prawda?
Tak jest.
Tak jak Solidarność. Tylko razem, tylko razem. Bóg zapłać serdecznie jeszcze raz i panią też pozdrawiam, bo pani też jest naszą absolwentką.
Bardzo dziękuję.
Tylko z Lęborka.
Tak jest. No. Inna
strona. Życzę wam, żebyście byli szczęśliwi na ziemi i w wieczności. Tak trzeba. Z Panem Bogiem trzymać.
Bóg zapłać oczywiście wzajemnie.
Bóg zapłać serdecznie.
Bóg zapłać z Panem Bogiem. Na antenie Radia Maryja gościliśmy dyrektora Radia Maryja, ojca Tadeusza Rydzyka, a my ponownie przenosimy się do Janowa Lubelskiego, skąd transmitować będziemy rozmowy niedokończone, na które oczywiście serdecznie Państwa zapraszamy. Na miejscu jest ojciec Benedykt Cisoń.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica. Pozdrawiamy wszystkich słuchaczy Radia Maria, pozdrawiamy całą naszą radiową rodzinę. Dziękujemy też ojcu dyrektorowi za pozdrowienia. Życzymy też szerokiej, szczęśliwej drogi. Drodzy Państwo, rozpoczynamy rozmowy niedokończone. Koronacja obrazu Matki Bożej w świetle obrzędu koronacji. Koronacja jako przejaw czci maryjnej. Sanktuarium Matki Bożej w Janowie Lubelskim, gdzie znajdujemy się, Sanktuarium Matki Bożej Różańcowej. Tutaj przeżywamy 30. rocznicę od uroczystej koronacji. Naszymi gośćmi w studiu są ksiądz profesor doktor habilitowany Zdzisław Janiec, pracownik naukowy Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. Jest z nami ksiądz dr Jacek Staszak, proboszcz parafii, dziekan tutejszego dekanatu, kustosz sanktuarium, wiceoficjał sądu biskupiego w Sandomierzu. Jest z nami siostra Lucja Turos ze Zgromadzenia Sióstr Opatrzności Bożej, które to siostry w sanktuarium posługują od 60 lat. Jest przełożoną domu sióstr zakonnych. Tutaj, w którym znajdujemy się, a dokładnie jesteśmy w muzeum, pośród monstrancji, kielichów i ornatów. Jest z nami również pan Marek Tomczyk, świadek koronacji, który wraz z rodziną w procesji niósł korony. Księdza profesora Zdzisława Jańca prosimy o wprowadzenie nas w temat koronacji obrazu Matki Bożej w świetle obrzędu koronacji.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Temat maryjnego przedłożenia już został podany. Myślę, że dwie zasadnicze racje skłaniają do refleksji nad koronacją obrazu Matki Bożej jako przejawu czci maryjnej. Pierwsza racja, że w roku 2004 został wydany obrzęd koronacji wizerunku Najświętszej Maryi Panny przez świętego Jana Pawła II. A druga racja, że jesteśmy narodem maryjnym, który chlubi się sanktuariami poświęconymi Matce Najświętszej. I ten zasadniczy motyw, że przeżywamy 30. rocznicę koronacji w tym świętym miejscu Janowie Lubelskim. Chciałbym tytułem wprowadzenia uczynić taki tryptyk koronacyjny, to znaczy trzy zasadnicze wątki, które wprowadzą nas w misterium koronacji. A więc po pierwsze, ikonografia maryjna i zwyczaj koronowania wizerunków Najświętszej Maryi Panny w aspekcie historycznym. Po drugie, potrójna wersja obrzędu koronacji. I po trzecie, zalecenia duszpasterskoobrzędowe koronacji obrazu Najświętszej Maryi Panny. Ten tryptyk poprzedzony bardzo krótkim wstępem zawierał również będzie praktyczne podsumowanie. A więc pierwsza część tryptyku. Ikonografia maryjna i zwyczaj koronowania wizerunków Najświętszej Maryi Panny w aspekcie historycznym. Chodzi o ikonografię maryjną od V do XVI wieku. Oczywiście w zarysie. W początkowych słowach wprowadzenia teologiczno-pastoralnego wspomnianej księgi mamy zarysowany jakby rys tejże koronacji. Otóż zwyczaj malowania postaci Najświętszej Maryi Panny uwieńczonej koroną zaczął się szerzyć tak na wschodzie, jak i na zachodzie od czasów Soboru Efeskiego, czyli 431 rok, który uzasadnił słuszność nadawania Maryi tytułu Bogorodzicy, Teotokos. Chrześcijańscy artyści przedstawiali Maryję siedzącą na królewskim tronie, trzymającą królewskie insygnia, otoczoną rzeszą aniołów i świętych. Nierzadko po tych obrazach przedstawiany jest Chrystus, który nakłada koronę na skronie swojej matki. W IV i V wieku pojawia się na wschodzie sprzeciw wobec obrazów. W obronie legalności kultu oddawanego obrazom Chrystusa, Maryi i świętych stanął drugi Sobór Nicejski, 787 rok. To on przeciwstawił się błędom ikonoklastów. To niezmienne stanowisko Kościoła potwierdził Sobór Trydencki 3 grudnia w 1563. Również w wypowiedziach Soboru Watykańskiego II znajdujemy aprobatę kultu obrazów, a zarazem wezwanie do koniecznego w tej dziedzinie umiaru. Zwyczaj koronowania obrazów od XVI wieku do czasów współczesnych. Obrzęd koronowania wizerunków Matki Najświętszej sięga początkami końca XVI wieku. Za inicjatora tej praktyki uważa się włoskiego kapucyna Girolamo Palocci. Inicjatywa tego zakonnika nie miała początkowo charakteru liturgicznego, ale była przejawem pobożności ludowej. W okresie potrydenckim bardzo rozwinęły się misje ludowe, których gorliwymi głosicielami byli kapucyni. Koronacja szczególnie czczonych wizerunków Maryi stanowiła jakby zwieńczenie kilkudniowych misji. Z wyrazami czci dla Maryi z reguły łączył się w tej praktyce akcent pokutny. Złoto, srebro i różne kosztowności, jakie wykorzystywano w celu przygotowań koron, pochodziły często z darów wiernych, zwłaszcza kobiet, rezygnujących w ten sposób ze światowej próżności, jaka przejawiała się w noszeniu wielu klejnotów lub przy ozdabianiu nimi swoich mieszkań. Inicjatywa wspomnianego zakonnika, podjęta przez jego późniejszych współbraci, doprowadziła do stworzenia w Italii pobożnego dzieła koronacji, Pia Opera de Incoronazione. Aleksander Sforza Pallavicino, książę z Piacenci, zaprzyjaźniony z bratem Girolamo, czyli Hieronimem, w swoim testamencie z 1636 roku zostawił pokaźny fundusz na rzecz kapituły Bazyliki Świętego Piotra w Watykanie z przeznaczeniem na potrzeby koronacji najsławniejszych obrazów Maryi Dziewicy. W ten sposób rozpoczęła się cała seria koronacji dokonywanych w imieniu wspomnianej kapituły. Tą też drogą procedura wiodąca do aktów koronacji znalazła się pod kontrolą papieży, w związku z czym wyłoniła się potrzeba ułożenia odpowiedniego obrzędu, który powstał z pewnością już w XVII wieku, a pod koniec XIX wprowadzony do pontyfikału rzymskiego. Dotychczasowy przejaw pobożności ludowej został uznany jako wyraz urzędowego kultu Kościoła. Zaś aktu koronacji dokonywali często sami papieże albo upoważnieni przez nich legaci, czyli kardynałowie lub biskupi. Przechodząc do drugiej, znacznie krótszej części tryptyku, zgodnie z zapowiedzią przypomnę tylko pokrótce, że istnieje potrójna wersja obrzędu koronacji. To znaczy, że obrzędu tego dokonuje się w czasie mszy świętej, podczas nieszporów i w czasie liturgii słowa. Proszę pozwolić, że ograniczę się tylko bardzo ogólnie do mszy świętej, ponieważ obrzęd w pozostałych celebracjach jest podobny. Obrzęd ten został przewidziany podczas mszy świętej po homilii przed modlitwą powszechną. Jeśli przepisy liturgiczne na to pozwalają, celebruje się mszę świętą o Najświętszej Maryi Pannie Królowej z dnia 22 sierpnia lub inną, odpowiadającą wezwaniu maryjnemu, jakie przedstawia wizerunek, który ma być koronowany. Na przykład jest kościół pod wezwaniem Matki Bożej Miłosierdzia, czyli Ostrobramskiej, to wtedy bierzemy formularz z 16 listopada. Najkrócej, obrzęd koronacji składa się z dwóch części. Pierwsza to jest dziękczynienie i wezwania modlitewne, a druga to jest nałożenie koron. Po homilii usługujący przynoszą do biskupa korony lub tylko jedną koronę, które mają być nałożone na wizerunek Chrystusa i Jego Matki. Następnie biskup odmawia specjalną modlitwę. Zasadniczą treścią tej modlitwy jest uwielbienie Boga za tajemnicę wcielenia i pokorną postawę Matki Bożej. Podkreśla się szczególnie to, że Jezus Chrystus zasiada jako Król i Pan po prawicy Ojca. Maryja Dziewica została wybrana na rodzicielkę Odkupiciela i na Matkę wszystkich ludzi. Została wywyższona ponad chóry anielskie i króluje w chwale z Synem, wstawiając się za wszystkimi ludźmi jako Królowa Miłosierdzia. Po modlitwie z reguły biskup kropi korony lub koronę wodą święconą i w milczeniu ozdabia wizerunek Najświętszej Maryi Panny z Dzieciątkiem. Zawsze zasada jest taka, że najpierw na skronie Dzieciątka Jezusa są nakładane korony, a później dopiero na skronie Jego Matki. Towarzyszy śpiew, a po skończonej mszy świętej antyfona Witaj Królowo albo Witaj Niebios Królowo. W okresie paschalnym Królowo Nieba wesel się. Podobny obrzęd, jak wspomniałem, jest w nieszporach, czy też związany z liturgią słowa, pozwolę sobie na pewną redukcję myśli. Sądzę, że tutaj należałoby powiedzieć o teologicznych treściach zawartych w obrzędzie koronacji, ale również pominę ten wątek, ponieważ on wyjdzie, myślę, w trakcie pytań, a będzie on wtedy taką okazją do głębszej refleksji ze strony pytających. Przechodząc do trzeciej części tryptyku, chciałbym w oparciu o wprowadzenie teologiczne i pastoralne, w języku łacińskim nazywa się to prenotanda, wskazać na 5 praktycznych duszpasterskoobrzędowych zaleceń. Po pierwsze, wprowadzenie teologiczne i pastoralne powierza miejscowemu biskupowi ocenę co do stosowności podjęcia starań o koronację danego obrazu. Winien to być obraz cieszący się powszechną czcią wiernych i umieszczony w kościele, który jest ośrodkiem autentycznego kultu liturgicznego oraz chrześcijańskiej działalności apostolskiej. Po drugie, diadem, czyli korona, jaka ma zostać nałożona na skronie Maryi, notabene, powtórzę raz jeszcze, jeśli Matka Najświętsza jest przedstawiana na obrazie z dzieciątkiem Jezus na ręku, koronę nakłada się najpierw na głowę dziecięcia. Winna być wykonana z materiału nadającego się do wyrażenia szczególnej godności Maryi Panny. Zasady, będzie to złoto lub srebro. Należy jednak unikać zbytniej okazałości i przesadów w stosowaniu kosztownych ozdób, na przykład pereł czy drogich kamieni, które nie godzą się z umiarem i skromnością chrześcijańskiego kultu i które w pewien sposób obrażałyby miejscowych wiernych żyjących w biedzie. Po trzecie, wprowadzenie wymaga, aby w odpowiednim czasie poprzedzającym koronację wierni zostali wprowadzeni w religijny sens obrzędu, tak by go właściwie rozumieli i brali w nim owocny udział. Jeśli zezwalają na to przepisy, to jest czwarta myśl, dotyczące wyboru formularza mszalnego wypada sprawować mszę świętą obrzędową związaną z koronacją według formularza o Najświętszej Maryi Pannie albo formularza zgodnego z tytułem koronowego obrazu, o czym była mowa wcześniej. I po piąte, trzeba pamiętać, że msze obrzędowe zakazane są w niedzielę Adwentu, Wielkiego Postu i okresu wielkanocnego, w uroczystości, w dniu oktawy wielkanocnej, w dniu wspomnienia wszystkich wiernych zmarłych, w środę popielcową i w Wielkim Tygodniu. Podsumowując przedstawiony pokrótce tryptyk koronacyjny, chciałbym jeszcze wyakcentować 4 istotne myśli. A więc po pierwsze, koronacja skroni Jezusa i Jego Matki na obrazach ma sens symboliczny i przenosi nas w rzeczywistość Królestwa, które nie jest z tego świata. Ewangelia Janowa 18:36. Maryja nigdy nie nosiła złotej ani srebrnej korony. Kiedy jednak ją otrzymała, to po to, by wskazać swą paschalną drogę. To ona przez swoją postawę służebnicy tak ściśle się zjednoczyła ze swoim Synem, iż zasłużyła sobie na królowanie z Nim chwale. Przez obrzęd koronacji w wizerunku Maryi Kościół wyznaje, iż rola Matki Jezusowej w dziele odkupienia człowieka jest wielka. Maryja przez swoje fiat aż po krzyż zasłużyła na koronę sprawiedliwości, jak pisze Paweł w drugim liście do Tymoteusza, oraz na koronę życia, słowa świętego Jakuba z pierwszego rozdziału i, jak mówi Apokalipsa, jest to korona chwały. Po drugie, koronacja obrazu winna być dobrze przygotowana i głęboko przeżyta, uwzględniając jedną z trzech wersji obrzędu i przez realizację zaleceń i wskazań prenotandy, czyli wprowadzenia teologicznego i pastoralnego. Jest to droga do odrodzenia życia religijnego wiernych świętego miejsca. Po trzecie, w miejscu, gdzie znajduje się koronowany wizerunek, winno być zdynamizowane życie liturgiczne. Fakt koronacji obrazu, obchody jej rocznicy i sprawowana liturgia winny prowadzić do głębokiego zjednoczenia z Bogiem i Maryją poprzez kształtowanie u wiernych, autentycznych postaw religijnych. I po czwarte, fakt koronowanych wizerunków w Polsce, a jest ich blisko 200, winien inspirować do refleksji nad naszą duchowością maryjną, tą polską. Niech w niej będzie mniej rekwizytów królewskich, a więcej Ewangelii. Mniej dworskiej pompy, a więcej prostej i pokornej służby. Niech będzie mniej piętrowych ślubowań i deklaracji, a więcej konsekwentnych czynów. Pokorna służebnica pańska nie żąda od nas napuszonych słów i ziemskich kosztowności, ale szczerej miłości. I kończę pytaniem, czy nie należałoby na nowo, w świetle źródeł objawienia i odnowionego obrzędu, który dzisiaj przypominam, przemyśleć w Polsce teologii koronacji obrazów czy też figur Matki Jezusa. Zamiast biżuterii, złota i srebra, więcej Ewangelii, zwłaszcza uczynku względem bliźniego oraz złota i srebra naszych serc ofiarowanych Maryi. Bardzo dziękuję za posłuch.
Bardzo gorąco dziękujemy za wprowadzenie. Ksiądz profesor doktor habilitowany Zdzisław Janiec, po części odpowiadając na to pytanie, oby udało się pogodzić, by to złoto i srebro było wyrazem tej czci i tego życia ewangelicznego. To wtedy nie byłoby żadnych pytań, które ksiądz profesor postawił i pewnych wątpliwości będących wyrazem pewnego zgrzytu pomiędzy życiem a taką religijnością. Ksiądz dr Jacek Staszek, proboszcz, dziekan, kustosz sanktuarium, o łaskach i cudach w tutejszym sanktuarium.
Jak już wiemy z zapowiedzi, znajdujemy się w Janowie Lubelskim i może wielu radiosłuchaczy zadaje sobie pytanie, gdzie jest ten Janów. Janów znajduje się w województwie lubelskim na styku dwóch krain geograficznych, Wyżyny Lubelskiej i Kotliny Sandomierskiej. Również na styku dwóch kompleksów leśnych, Puszczy Solskiej i Puszczy Solskiej. Tutaj dawniej w pobliżu Janowa znajdowała się osada o nazwie Biała. Osada bardzo stara, bo już zmiankowana jest w roku 1245. Istniał tam kościół drewniany i parafia. Wiemy o tym z dokumentu, bo parafia ta płaciła już świętopietrze w roku 1325. Była to wieś królewska. Jan Zamojski, syn Jana i Katarzyny z Ostrogów, daje przywilej, na mocy którego wieś Biała miała nosić nazwę Miasto Biała. W jego tarczy herbowej umieszczono wizerunek Najświętszej Marii Panny. Wkrótce jednak następuje zmiana i Białą zaczęto nazywać Janowem Ordynackim od imienia Jana sobie pana Zamojskiego, wojewody sandomierskiego. I tu właśnie w tych lasach, dziś zwanych lasami janowskimi, Matka Boża upomniała się o te tereny, ponieważ Zamojscy na tych terenach osiedlali ludność tatarską. Maryja w dzień zaduszny 1645 roku ukazała się bednarzowi, Wojciechowi Boskiemu, który szedł z pobliskiej Rudy, gdzie mieszkał, do kościoła parafialnego w Białej. Ukazała się Panna Najświętsza w towarzystwie dwóch aniołów w czerwonych szatach. Trzymała w obu dłoniach zapalone świece i skierowała ku niemu przesłanie. Jest wola Boża, aby się tu chwała Jego na tym miejscu i pamiątka moja odprawiała. Idź zaraz i powiedz kapłanowi swemu i pobliższemu urzędowi swojemu. Ten bogobojny bednarz ze strachu padł na ziemię, ale jednak kiedy przyszedł do siebie, zapamiętał słowa Maryi i powtórzył je proboszczowi, księdzu Walentemu Dąbrowskiemu. Jednak kapłan ostrożny był w uznaniu tego, że Wojciech Boski widział Maryję. Jednak cud powtarza się w dniu 8 grudnia 1645 roku. Ludność na tym miejscu zjawienia się Matki Bożej stawia figurę świętą, potem stawia krzyż. Kiedy ukazała mu się Matka Boża po raz drugi, również udał się do księdza proboszcza. Wówczas ksiądz proboszcz z Białej udał się do księdza biskupa do Krakowa, aby ksiądz biskup zadecydował. Odpowiednia komisja przybyła z Krakowa, uznała autentyczność zjawienia Matki Bożej, a tymczasem ludność z okolicznej miejscowości coraz liczniej przybywała na to cudowne miejsce, modliła się, doznawała różnych łask, a przy okazji wypłynęło tutaj źródełko, któremu przepisywano w tej wodzie moc uzdrawiającą z różnych chorób, a nawet twierdzono, że Maryja ratuje od utonięć, morowego powietrza i wskrzeszenia zmarłych. Kiedy przybywało coraz więcej pielgrzymów, postanowiono sprowadzić tutaj dominikanów do obsługi pielgrzymów. Parafia została na Białej, natomiast tutaj zostaje fundowany klasztor przez rodzinę Zamoyskich w stylu barokowym. Klasztor, który istnieje do dnia dzisiejszego. Również Zamoyscy ofiarowali do kościoła cudowny obraz z poleceniem, aby ten obraz umieszczono w głównym ołtarzu. Jak wiemy, poprzez 200 lat duszpasterstwa dominikanów wydarzyło się tu wiele znaków cudownych. Istnieje kronika, która ostatnio ukazała się drukiem, Księga Cudów i Łask Sanktuarium Matki Bożej Łaskawej w Janowie Lubelskim, o którą pracował pan Zenon Łukasz Baranowski, gdzie zebrano w tej pozycji 169 znaków cudownych potwierdzonych przysięgą i podpisami tych, którzy tych łask doznali. Jak wiemy, kościół wybudowano, ukończono w roku 1700. Wkrótce jednak ojczyzna dostaje się pod zabory. Klasztor dominikanów jest ostoją ducha polskości. W czasie powstania listopadowego w naszym klasztorze modlono się przed cudownym obrazem, odprawiały się patriotyczne nabożeństwa, procesje z emblematami narodowymi i za to spadają na zakon liczne represje. Po powstaniu styczniowym jeden z braci, Kajetan Maciejewski, został zesłany na Syberię. W dniu 27 października 1864 roku mocą ukazu w carskim siole następuje kasata dominikanów. Dominikanie musieli opuścić Janów. Kościół zamknięto z zamiarem utworzenia tutaj cerkwi, a nawet miał sprowadzić tutaj mniszki prawosławne. Jednak na Białej był proboszczem wówczas bardzo dzielny ksiądz kanonik Jan Hettner, który, jak zapisał w kronikach, udał się do Sankt Petersburga, aby prosić cara o otwarcie kościoła w Janowie Ordynackim, bo taką nazwę nosiło nasze miasto. Upadł przed majestat cara, jak pisze, zaczął całować jego stopy, płakać i skruszone zostało serce cara. Car wydał mu polecenie, aby kościół w Janowie Ordynackim został otwarty, przywrócony do kultu dla łacinników. Trzeba było przeprowadzić gruntowny remont świątyni. Remont świątyni przeprowadził ksiądz Michał Zawisza na początku XX wieku. Kościół groził nawet zawaleniem, ponieważ wybudowany jest na terenie podmokłym. Do Janowa przybywają coraz liczniejsi pielgrzymi, doznają różne łaski, szczególnie właśnie biorą stąd ze źródełka wodę. W roku 1984, 15 października, ówczesny ksiądz Roman Kwieciński, widząc wielką pobożność i wielki napływ pielgrzymów, zwraca się do księdza biskupa ordynariusza diecezji lubelskiej w Lublinie, do księdza biskupa Bolesława Pylaka, odpowiednim pismem i pisze tak. Mając na uwadze wielowiekowy kult do Matki Najświętszej, słynącej łaskami w swym obrazie w Janowie Lubelskim, wzmożony ostatnimi laty przez wiernych z okolicy Janowa i kilku dekanatów, tudzież wiele doznanych łask nadprzyrodzonych w tym miejscu oraz prośbę wiernych parafii Janów Lubelskich niniejszym, Jego Ekscelencję księdza biskupa uprzejmie proszę o wszczęcie starań o koronację obrazu Matki Bożej Łaskawej w Janowie Lubelskim. Koronacja z pewnością pogłębi kult wiernych nie tylko tego rejonu, ale i całej diecezji. Ksiądz biskup ordynariusz Bolesław Pylak zwrócił się z odpowiednią prośbą do prymasa w Warszawie. Uzyskał zgodę księdza prymasa kardynała Józefa Glempa, ówczesnego prymasa Polski, na koronację. Pozostało jeszcze tylko uzyskać zgodę stolicy apostolskiej, a konkretnie kongregacji do spraw kultu Bożego. Ksiądz biskup zwrócił się odpowiednim pismem i otrzymał odpowiedź Jana Pawła II, aby dokonał koronacji. Zachowujemy w swoich kronikach ten dokument zezwalający na koronację. Koronacja, jak wiemy, odbyła się 8 września 1985 roku, a więc mamy w tym roku 30. rocznicą tego pięknego wydarzenia, który zgromadził wiele tysięcy wiernych.
Gorąco dziękujemy. Ksiądz Jacek Staszek, tutejszy proboszcz, kustosz, jednocześnie dziekan dekanatu janowskiego. Z nami w studiu jest świadek koronacji, który wówczas wraz z rodziną podawał korony. Pan Marek Tomczyk. Pamięta pan te wydarzenia?
No, pamiętam doskonale, chociaż pamięć już troszkę zawodzi. I odnowić, wygrzebać z pamięci troszkę było ciężko, ale powolutku przy pomocy żony i dzieci udało się troszkę faktów zachować i spróbuję to króciutko przekazać. Niech będzie pochwalony jest Chrystus i Maryja zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Witam słuchaczy Radia Maryja i widzów telewizji Trwam. Zacznę od faktów historycznych. 30 lat temu parafia nasza pod wezwaniem świętego Jana Chrzciciela przygotowywała się do wspaniałej uroczystości koronacji cudownego obrazu Matki Bożej Różańcowej. Wówczas to czynnie uczestniczyłem w życiu parafii, a przed uroczystościami koronacyjnymi wraz z innymi brałem udział w różnego rodzaju pracach przygotowawczych tak ważnego wydarzenia. Nie można tutaj zapomnieć, że motorem tychże działań i głównym zarządzającym był ksiądz Władysław Czajka. Natomiast koordynował to wszystko ksiądz proboszcz Roman Kwieciński, a cały nadzór już prowadził ksiądz biskup Jan Śrustwa. W efekcie tego wszystkiego zadania były realizowane bardzo sprawnie i na czas. Wtedy to rodzina nasza dostąpiła ogromnego zaszczytu. Ówczesny ksiądz proboszcz Roman Kwieciński zaproponował nam niesienie koron papieskich, którymi miała być ukoronowana Matka Boża i Pan Jezus. Byliśmy bardzo mocno zaskoczeni. Zastanawialiśmy się, dlaczego to my. Wówczas byliśmy jeszcze dość młodzi. Mieliśmy 4 córki. Może dlatego byliśmy zauważeni w kościele i obok kościoła. W dniu narodzenia Najświętszej Marii Panny, 8 września w procesji, która była wielka rzeszów pielgrzymów, niesiono cudowny obraz Maryi, a rodzina nasza przed jej obliczem niosła korony. Ja niosłem koronę Matki Najświętszej, a żona Teresa koronę Pana Jezusa. Towarzyszyły nam nasze córki. 11-letnia Justyna, 8-letnia Agnieszka, 7-letnia Ewa i 5-letnia Kasia. Pomimo ogromnego zimna, jakie było w tym dniu, nasze córki nie zachorowały. Natomiast w sercach nas pozostał na zawsze żywe wspomnienia tamtych wydarzeń. Dziękuję Panu Bogu Trójjedynemu, że dał nam Matkę Bożą różańcową łaskawą. I chciałem podziękować naszej Matce Bożej za wszystkie łaski, jakich doświadczyła nasza rodzina. Za jej matczyną opiekę nad nami i proszę, aby doprowadziła nasze rodziny drogami wiary do Jezusa Chrystusa. W tym momencie tutaj obecny ksiądz dziekan, zarazem kustosz sanktuarium. Dziękuję księdzu dziekanowi za wstawiennictwo i modlitwę do Matki Bożej Różańcowej i mojej rodzinie, za wyproszone łaski nad moją osobą, gdzie doświadczyłem tego osobiście, bo 5 lat temu przechodziłem operację około 8-godzinną i to było widoczny znak, bo już tak jak z relacji innych ludzi, innych osób, którzy opiekowali się mną i przeprowadzali operację, to było, krawędź już była niedaleka. Dziś już jesteśmy z żoną emerytami z 42-letnim stażem małżeńskim. Nasze córki założyły swoje rodziny i doczekaliśmy się 8 wnucząt. No i tutaj korzystając z tego, że mam w tym, biorę udział w takim spotkaniu, chciałbym pozdrowić moją żonę, rodziców żony Stanisława i Leokadię, którzy bez Radia Maryja i Telewizji Trwam nie wyobrażają sobie życia i dają nam przykład żywej wiary. Pozdrawiam nasze córki, zięciów i wnuczęta, Justynę i Waldka oraz wnuczki Agatę i Monikę, Agnieszkę i Mariusza z Miłoszkiem i Zosią, Ewę i Krzyśka z Emilką i Karolkiem oraz Kasię i Michała z Nikodemem i Wojtusiem. Pozdrawiam też całą naszą rodzinę, przyjaciół, sąsiadów i znajomych, a szczególnie pozdrowienia ślę słuchaczom Radio Maryja i Telewizji Trwam. Dziękuję za uwagę.
Dziękujemy za to świadectwo. Pan Marek Tomczyk, świadek koronacji, wraz z rodziną podawał korony. Siostra Łucja Turos, przełożona domu sióstr zakonnych pracujących przy sanktuarium, katechetka, siostry opatrzności Bożej. Siostry, świadectwo o sanktuarium, posłudze w sanktuarium.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Bardzo serdecznie dziękuję za udzielenie głosu. Chciałabym na początku pozdrowić moich kochanych rodziców, którzy nas teraz słuchają, moje rodzeństwo, ich rodziny. Pozdrawiam serdecznie przełożoną generalną naszego zgromadzenia, siostrę Antoninę Kasjaniuk, zarząd zgromadzenia, wszystkie siostry, a w sposób szczególny siostry, które pracują ze mną we wspólnocie tutaj przy sanktuarium w Janowie Lubelskim. Jak już to dzisiaj słyszeliśmy, w tym roku obchodziłyśmy taki piękny jubileusz w roku życia konsekrowanego. 60 lat obecności i posługi sióstr naszego zgromadzenia w sanktuarium Matki Bożej Łaskawej i Różańcowej w Janowie Lubelskim. Jako siostry Opatrzności Bożej pochylamy się w sposób szczególny nad tymi najmłodszymi, nad tymi, którzy potrzebują Bożej opieki, Bożej miłości. Nasze zgromadzenie powstało już prawie 160 lat temu, bo w 1857 roku we Lwowie. I ufając Bożej opatrzności, pragniemy nieść nadzieję, nieść miłość, nieść posługę wszystkim, zabiegając o zbawienie dusz ludzi, którzy są nam postawieni na drogach naszego życia. W Janowie Lubelskim pracujemy, jak już powiedziałam, 60 lat, czyli od 1955 roku. Siostry przybyły do Janowa Lubelskiego wraz z księdzem Franciszkiem Trochonowiczem z Kraśnika i prowadziły tutaj różne prace, między innymi kancelarię parafialną, dekanalną. Opiekowały się kościołem i starcami. Pracowały też na plebanii, a wraz z początkiem września 1955 roku podjęły też pracę katechetyczną. Zajmowały się ogrodem parafialnym, biblioteką. I od początku siostry aktywnie włączały się w działalność parafii, brały udział i przygotowywały wiele uroczystości religijnych. Od samego początku siostry pracowały w zakrystii, dbając o piękno janowskiej świątyni. Siostry katechetki prowadziły na przestrzeni tych 60 lat różne grupy duszpasterskie dla dzieci i młodzieży. Może tu wymienię krucjatę eucharystyczną, krucjatę wyzwolenia człowieka, koło misyjne, papieskie dzieło rozkrzewiania wiary, rycerstwo niepokalanej dzieci, dorosłych, a także schole. Brały też udział w pierwszych pielgrzymkach na Jasną Górę, organizowały różne wyjazdy dla dzieci, młodzieży, przygotowywały, tak jak w każdej parafii, okolicznościowe nabożeństwa i uroczystości. Kolejne lata przynosiły zmiany personalne sióstr. Nowe siostry kontynuowały i dalej kontynuują rozpoczętą działalność. Z ważnych wydarzeń, które przeżywała tutejsza wspólnota, może dwa najbardziej takie istotne, to właśnie koronacja obrazu Matki Bożej. Bardzo wiele sióstr zgromadziła ta uroczystość w Janowie. Przybyły siostry z różnych stron Polski. Także w 1995 roku siostry łączyły się razem ze wszystkimi parafianami w przeżywaniu roku jubileuszowego 350-lecia objawień Matki Bożej Janowskiej i brały udział tak w uroczystości, która otwierała ten rok dla diecezji, jak i w zjeździe kapłanów i sióstr zakonnych pochodzących z ziemi janowskiej. Opatrzność Boża w sposób szczególny czuwa nad nami tutaj w sanktuarium. Bardzo cieszymy się, że z tej ziemi janowskiej jest bardzo dużo powołań do naszego zgromadzenia. bo tutaj z tej parafii z Janowa jest około 30 sióstr i z okolicznych miejscowości 17. Także bardzo się z tego cieszymy. Pozdrawiamy rodziny sióstr tutaj właśnie pochodzących z Janowa i okolic. Dziś w sanktuarium pracuje nas 5. Siostra Maksymilia katechizuje młodzież w Liceum Ogólnokształcącym imienia Bohaterów Porytowego Wzgórza. Siostra Gracja pracuje w kancelarii parafialnej, siostra Zofia w zakrystii, a siostra Felicja, będąc na emeryturze, gotuje nam wspaniałe posiłki. W sposób szczególny też chciałabym pozdrowić młodzież tu z Janowa, Lubelskiego i okolic. Wszystkich zresztą młodych, którzy nas słuchają również. W sposób szczególny oczekują oni teraz na Światowe Dni Młodzieży, przygotowują się do nich. I chciałabym właśnie pozdrowić wszystkich młodych, ale w sposób szczególny tych, którzy odczuwają w sercu głos powołania. I chcę prosić o modlitwę za nich, żeby odważnie odpowiedzieli na głos tego Bożego powołania. Przy okazji chcę dodać, że w naszym zgromadzeniu są prowadzone dni skupienia, rekolekcje. Też można indywidualnie spotkać się z siostrami. I też, jeśli ktoś chciałby taki kontakt odnaleźć, to najłatwiej, myślę, dla młodych w wyszukiwarce internetowej wpisać Siostry Opatrzności Bożej, a tam na stronie naszego zgromadzenia można uzyskać czy dane telefoniczne, czy mailowe.
A o czym można z siostrą porozmawiać w czasie takiej rozmowy?
Myślę, że na różne tematy. Na pewno można powiedzieć coś wtedy o zgromadzeniu, chociażby jak wygląda dzień, jakie są rodzaje pracy w zgromadzeniu podejmowane, bo zgromadzenie prowadzi różne formy działalności apostolskiej. Tutaj wymieniłam już te, które tutaj podejmujemy w Janowie Lubelskim, ale też prowadzimy działalność, na przykład przedszkola katolickie prowadzimy, katolickie placówki takie wychowawcze, chociażby teraz Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii dla Dziewcząt w wieku gimnazjalnym. No i też prowadzimy działalność misyjną, jeśli ktoś chciałby na przykład wyjechać na misję. Dzisiaj też była z nami jedna siostra misjonarka właśnie z Kamerunu.
Czyli możliwości wiele.
Tak.
Można przyjść, porozmawiać, by tak. Rozeznać powołanie.
Tak, zapraszamy serdecznie.
Siostry Opatrzności Bożej od 60 lat posługujące w sanktuarium i z tej posługi do zgromadzenia przyszło 47 osób z Janowa i okolic. Drodzy Państwo, zapraszamy do współtworzenia naszych rozmów niedokończonych, do Państwa może wspomnień, może pytań, które zrodziły się podczas tej naszej audycji. 15 872 0111 i drugi numer telefonu 15 872 1118. Jesteśmy w Janowie Lubelskim w Sanktuarium Matki Bożej Janowskiej, Matki Bożej Łaskawej Różańcowej. Rozmawiamy o koronacji obrazu Matki Bożej w świetle obrzędu koronacji, jak również o koronacji jako przejawie czci maryjnej, czyli rozmawiamy bardzo ogólnie. No też jesteśmy w Janowie Lubelskim, a zatem nie sposób pytać, rozmawiać o historii, o tych wydarzeniach związanych z tym sanktuarium, z opieką Matki Bożej tutaj na tej ziemi lubelskiej w diecezji sandomierskiej. Prosimy bardzo, halo.
Halo, szczęść Boże, niech będzie koniec Chrystus i Maryja zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Mówi Marysia z Rozwadowa, administracyjnie to jest osiedle Stalowej Woli. No, a dla Rozwadowa to ksiądz profesor obecny jest rodakiem pochodzącym z Rozwadowa. Witam wszystkich obecnych bardzo, bardzo serdecznie, zarówno osoby duchowne, jak i świeckie, i szczególne pozdrowienia takie od serca przysyłam właśnie dla księdza profesora Zdzisława, z którym, pochwalę się, chodziliśmy razem do szkoły muzycznej. Grał w pierwszych skrzypcach, ja w drugich. No, w tej chwili ksiądz profesor gra pierwsze skrzypce, ale w elicie naukowej duchowieństwa, więc gratuluję. I gratuluję także gospodarzom zaproszenia, w ogóle pomysłu zaproszenia księdza profesora. Chcę się pochwalić, że w ubiegłym roku właśnie w Rozwadowie ubogacił swoją osobowością, swoim talentem, swoim geniuszem ksiądz profesor przygotowania wielomiesięczne i uroczystość koronacyjną Matki Bożej Szkaplerznej w fazie rozwadowskiej, a także w tym roku, w maju, pierwszą rocznicę koronacji. I Bogu chwała, niech będą dzięki za to, że w ogóle dane było mi się dodzwonić. I słucham z zapartym tchem, jeszcze brzmią mi w ustach piękne homilie, i bo ksiądz profesor Zdzisław jest piewcą, taki Marys Maryjny, jest piewcą w ogóle maryjnym i naprawdę z wielką serdecznością, z ciepłem serca pozdrawiam, życzę, aby Matka Boża, obojętnie czy w którychś świątyniach jest koronowana, czy jeszcze nie jest, ale to przecież jedna wspólna nasza matka, szczególnie matka kapłanów, niech wyprasza moc słowom kapłańskim, tak żeby kruszały serca te najbardziej zatwardziałe. Pozdrawiam z całego serca wszystkich obecnych, a szczególnie ciepłe pozdrowienia właśnie dla księdza profesora, siostry, mamy, no, wszystkich bliskich sercu.
Bardzo gorąco dziękujemy Pani Mario, Rozwadów. Rozmawialiśmy o Rozwadowie jeszcze przed naszymi rozmowami.
Bardzo dziękuję za ten głos Tobie, Marysiu. Przypominają mi się słowa Seneki, który mówił, że wdzięczność szybko się starzeje i umiera. Dla nas, ludzi Eucharystii, wdzięczność powinna być nieśmiertelna. Myślę, że ta wdzięczność została skierowana przede wszystkim pod adresem Królewskiego Miasta Rozwadowa, które w tych dniach obchodzi 325 lat istnienia, ale przede wszystkim w stronę sanktuarium, gdzie obraz od trzech wieków doznaje szczególnego kultu, czego zwieńczeniem była wspomniana przez Ciebie koronacja. Myślę, że te ciepłe słowa bardziej by należało odnieść do Pana Jezusa, Jego Matki, zwłaszcza wspaniałych duszpasterzy, których tam mamy, na czele z księdzem prałatem Janem Folcikiem, któremu zawdzięczamy, a przede wszystkim bardzo pobożnej społeczności rozwadowskiej, którą pozdrawiam z okazji i koronacji, i przygotowań jubileuszowych, które będziemy przeżywać w najbliższą sobotę. Dziękuję za ten bardzo miły głos dla mnie, ale również za sławienie Królewskiego Sobieskiego Grodu, jak również naszego Maryjnego Sanktuarium. Wielu łask i opieki Matki Jezusowej życzę Tobie i całej Twojej rodzinie, Mario. Szczęść Boże.
Dziękujemy. We wszystkich wymiarach Rozwadów to, można powiedzieć, taki młodszy brat Janowa Lubelskiego. Bo młodsze miasto, prawda, młodsze objawienie i młodsza koronacja, więc gorąco serdecznie pozdrawiamy. Oczekujemy na kolejne telefony od Państwa. Prosimy, Radio Maryja.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Bardzo gorące pozdrowienie dla ojca Benedykta i wdzięczność za ojca dzisiaj posługę. I cokolwiek byśmy nie powiedzieli w tym zaproszeniu ojca do tego miejsca, gdzie dzisiaj było Radio Maryja i Telewizja Trwam, to jednak wszyscy żeśmy odczuli tą niezwykłą sytuację, jaką był ten Hiobowy, powtarzam jeszcze raz, Hiobowy głos księdza biskupa Stanisława, który nie był tylko nad tą miejscowością Matki Bożej Janowskiej, ale również nad całą ojczyzną, I dlatego właśnie jesteśmy bardzo wdzięczni, że ten głos został nam dany i ofiarowany, bo kto usłyszy, a myślę, że cała ojczyzna to usłyszy, będzie miał wielki wpływ na to, co się będzie działo w naszej najbliższej przyszłości. Ojciec Święty nigdy nie cofnął tego mandatu księdzu arcybiskupowi Stanisławowi, kiedy go mianował na arcybiskupa i na ordynariusza diecezji warszawskiej, co potwierdza pan Sebastian Karczewski w swojej publikacji. Dlatego pozdrawiam ojca Benedykta i zawsze wdzięczny za ojca posługę tam daleko w południowej Ameryce. Dziękuję, że również dzisiaj ojciec jest dla nas taki życzliwy i łaskawy. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze była wdzięczność dla księdza profesora Zdzisława Jańca. Teraz przyszła kolej na mnie. Poczekamy, czy kolejka będzie się tu przedłużać, czy też nie. Obfitość dzisiejszych homilii na antenie Radia Maryja to rzeczywiście wielki dar. W porannej katechezie homilia arcybiskupa Andrzeja Dzięgi z 35. rocznicy podpisania porozumień w Szczecinie. Następnie arcybiskupa metropolity gdańskiego Sławoja Leszka Głudzia z Gdańska z uroczystości u świętej Brygidy. No i tutaj w Janowie Lubelskim też homilia, arcydzieło księdza arcybiskupa seniora archidiecezji warszawskiej Stanisława Wielgusa. My jesteśmy w temacie koronacji obrazu Matki Bożej w świetle obrzędu koronacji, jak również w tym temacie koronacji jako przejaw czci maryjnej. Tak wiele powiedzieliśmy o koronacji. Nie wskazaliśmy osób, które przewodniczyły tym uroczystościom. Tutaj zatrzymaliśmy się na świadku tych wydarzeń. Pan Marek Tomczyk nam wiele na ten temat opowiedział, natomiast zapewne w pamięci wszystkich uczestników, jak i w kronikach, na zdjęciach, nawet w takiej publikacji Dzieciom o Matce Bożej Janowskiej, 30. rocznica koronacji, możemy odnaleźć głównego koronatora, a był nim kardynał Franciszek Macharski. I homilię. A homilię głosił ksiądz biskup Tokarczuk. Czy ksiądz kustosz więcej szczegółów na temat tych uroczystości sprzed 30 lat?
Tak, ja przeprowadziłem pielgrzymkę. Wówczas byłem wikariuszem w Soli. To tak odległa parafia, dzisiaj dieceza zamojsko-lubaczowska, około 20 paru kilometrów przez lasy janowskie. Bardzo dużo wiernych przybyło z tej parafii pieszo. Wówczas ksiądz proboszcz Adam Gorzelewski tutaj w Szyrodach był bardzo zaangażowany. Ja natomiast przyprowadziłem ludzi już w przeddzień, którzy zostali na nabożeństwa i na czuwanie całonocne. Koronacja odbyła się na placu koronacyjnym na Białej. Tam, gdzie, jak już tu wspomniałem, stał pierwszy kościół drewniany, który został spalony w 1915 roku. Wierni go odbudowali i ten drugi kościół zaraz 8 września w 1939 roku spłonął. Dzisiaj tam nie ma kościoła i piękny jest plac zaznaczony tablicą, krzyżem i tam właśnie odbyła się koronacja 8 września w 1985 roku. Jak już tu wspomniano, dokonał ksiądz kardynał Franciszek Macharski w asyście księdza biskupa Bolesława Pylaka, księdza biskupa Jana Śrutwy, no i innych księży biskupów, księdza biskupa również z Przemyśla, Ignacego Tokarczuka. Zdjęcia i wystawa, która znajduje się w naszym sanktuarium, w tak zwanych obchodach, ilustruje. I na tych zdjęciach można zobaczyć wielkie tysiące wiernych, którzy pomimo tego, że była niepogoda, zimno dosyć, trwali na modlitwie w przeddzień, w nocnym czuwaniu, w procesji, no i w sam dzień koronacyjny. 30. rocznica koronacji to również została zauważona bardzo przez naszego obecnego księdza biskupa Krzysztofa Nitkiewicza, biskupa sandomierskiego, który 24 czerwca w tym roku wydał odpowiedni dekret podnosząc kościół parafialny św. Jana Chrzciciela do godności kolegiaty. Pozwolę sobie przeczytać cały ten dekret, bo on ujmuje znaczenie tego świętego miejsca, w jakim jesteśmy. Dekret. Kościół pod wezwaniem świętego Jana Chrzciciela w Janowie Lubelskim wzniesiony został w miejscu, gdzie zgodnie ze świadectwami historycznymi i przekonaniem panującym wśród ludu Bożego ukazała się w XVII wieku Najświętsza Bogorodica Maryja. W świątyni tej czczony jest cudowny obraz Matki Bożej z Dzieciątkiem Jezus, ukoronowany za zgodą Stolicy Apostolskiej papieskimi diademami. Kustoszami janowskiego sanktuarium, do którego pielgrzymują nieprzerwanie rzesze wiernych, byli na przestrzeni wieków duchowi synowie świętego Dominika z zakonu kaznodziejskiego i kapłani diecezji lubelskiej. Tą szczególną misję pełni obecnie duchowieństwo diecezji sandomierskiej. Mając na uwadze powyższe racje, pamiętając o znaczeniu miasta Janów na większą chwałę Boga Wszechmogącego i ku pożytkowi wiernych, niniejszym nadaję parafialnemu kościołowi pod wezwaniem świętego Jana Chrzciciela w Janowie Lubelskim tytuł kolegiaty. Jednocześnie eryguję przy nim kapitułę kolegiacką pod wezwaniem Matki Bożej Różańcowej jako publiczną osobą prawną. Strukturę kapituły oraz jej funkcjonowanie reguluje odrębny statut. Sandomierz 24 czerwca 2015 roku podpisał Krzysztof Nitkiewicz, biskup sandomierski. No i ten dekret nam mówi o tym, iż mamy w Janowie kolegiatę, kapitułę, która składa się obecnie według nominacji księdza biskupa 16 księży kanoników. Uroczystość instalacji tych kanoników i takie już prawne ogłoszenie nastąpi 8 września w tym roku podczas uroczystej sumy odpustowej, jubileuszowej, na którą serdecznie wszystkich zapraszam.
Prosimy, kolejny telefon. Halo? Radio Maryja.
Halo, jestem już?
Jesteśmy już, tak. Słyszymy panią.
Już mogę mówić?
Tak, prosimy przedstawić się. Jesteśmy w antenie.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica.
Teraz i zawsze.
Mówi Janina Oleszko z Białej Drugiej. Serdecznie witam zebranych w studio i wszystkich słuchaczy Radia Maria. Serdecznie pozdrawiam naszych biskupów sandomierskich. Księdza biskupa Nitkiewicza, księdza Edwarda Frankowskiego, naszą perłę sandomierską i nie tylko, bo księdza biskupa znają w Polsce i na świecie. Pozdrawiam księdza biskupa Wacława Świeżarskiego, pozdrawiam mojego brata, księdza Jana Mazura z Wilkowa i wszystkich naszych kapłanów janowskich. Chciałam się włączyć w rozmowę.
Prosimy, pani Janino.
Koronacja Matki Bożej Łaskawej Różańcowej zbiega się w moim życiu z podwójną radością, bowiem najpierw koronacja Matki i Pana Jezusa i narodziny mojego pierwszego wnuka Michała w listopadzie, 30 lat skończy tego roku. Koronacja Matki Bożej Janowskiej i Pana Jezusa była najwspanialszą uroczystością po cudzie objawienia się Matki Bożej Różańcowej Wojciechowi Boskiemu, biednemu bednarzowi. Ciągnoman Kwieciński, ówczesny proboszcz, robił wszystko, aby uświetnić i podkreślić rangę samej koronacji. Przed wizerunkiem Matki Janowskiej poprzez wieki działy się i dzieją się wielkie cuda, jak nawrócenia, uzdrowienia z chorób. A największym, takim najbliższym nam cudem to była w 1939 roku bomba uderzyła, Niemcy jak bombardowali Janów, bomba uderzyła w kościół, przebiła dach, strop i rozłożyła się i nie wybuchła. To był najpiękniejszy i dla nas wielki cud, że Maryja czuwa nad nami. Zaś sama koronacja zgromadziła wielkie rzesze kapłanów i wiernych. Zwieńczeniem koronacji był moment nałożenia złotych koron na skronie matki i syna dokonał tego ksiądz kardynał Macharski z Krakowa, którego janowiacy serdecznie pozdrawiają. To dla nas zaszczyt i honor. Nawiązując do tej uroczystości, należy podkreślić znaczenie janowskiego sanktuarium, do którego doprowadził perfekcyjnie dzisiejszy ksiądz infuat Edwin Markiewicz, jak przyszedł tutaj do nas, do Janowa. Proszę spojrzeć, przepięknie odnowiona świątynia, którą teraz też dokańcza ksiądz Jacek, nasz proboszcz. Uporządkowany plac Maryjny, który jest wizytówką naszej parafii. To wielka zasługa księdza infuata Markiewicza. Został po nim trwały ślad, choć żyje wśród nas jako emeryt. Ja też mam swój wkład w postaci ułożonej przeze mnie pieśni maryjnej, procesyjnej. Przed laty w Janowie na naszej ziemi do nas z nieba przyszła łaskawa Pani, co może potwierdzić ksiądz proboszcz. W ogóle moja poezja jest poezją maryjną. Wiersze i pieśni opiewają chwałę i cześć Maryi Janowskiej. Cieszę się, że doczekałam 30-lecia koronacji i dziękuję Matce Janowskiej Różańcowej, że wciąż czuwa nade mną i moją rodziną i nad naszą parafią. To wydarzenie sprawia, że nasze sanktuarium odwiedzają pielgrzymi z całej Polski i z zagranicy. Niech będzie uwielbione imię Boże i cześć Matki Janowskiej. A teraz mam taki wierszyk, czy mogę go przeczytać?
Prosimy.
Bo jest i o koronacji. 30 lat, jubileusz 30-lecia koronacji Matki Janowskiej jest o Radiu Maria. Który ksiądz, ojciec Benedykt wybiera? Proszę mi powiedzieć.
Ja mnie godzien, proszę pani. Proszę ten o koronację. Proszę ten o koronację. Dzisiaj jesteśmy.
Dzisiaj nad naszą parafią jutrzenka zaranna świeci. Królowa nasza Pani patrzy na swoje dzieci. Na jubileusz Matki kapłani i wierni przybyli, by oddać hołd królowej, by się pokłonić Maryi. 30 lat temu przybył kardynał Macharski z Krakowa, by pokłon oddać królowej wielkiego obrzędu dokonał. Janowski lud zebrany był wielce poruszony. Na skronie matki i syna kardynał włożył korony. Kardynał Franciszek Macharski zaszczycił nas obecnością. Lud oddał w opiekę Maryi, obdarzył nas wielką miłością. Dzisiaj parafia Janów ten jubileusz świętuje, bo Pani nasza łaskawa na tronie w Janowie króluje. Od wieków matka tu czuwa, łaski rozdaje obficie. Tu słucha próśb swoich dzieci i chroni każde życie. Wiele tu łez wylano, bo skargi płyną do matki. Tutaj przed jej tronem ojcowie się modlą i matki. Maryja ze swym synem, przybrana w złote korony, z czułością słucha próśb ludu, odbiera hołdy pokłony. Zewsząd do swej królowej śpieszą wierni pomtnicy, by odnowić swe śluby, rodziny powierzyć dzielicy. Już ponad 3 wieki tutaj pamiątka się cudu sprawuje. Lud wierny kocha królową, za wszystko matce dziękuję. Tu przed tronem Maryi cuda się wielkie dzieją. Zatwardziałe serca przed tronem matki topnieją. Każdy, kto tutaj przybywa, doznaje pocieszenia. Królowa Janowska matka łaskami proszących obdziela. Więc spiesz do tronu Maryi, z nawróceniem nie zwlekaj. Królowa Janowska pragnie zbawić każdego człowieka. Matka nasza Janowska przytula każdego, kto się jej żali, bo pragnie, by jej syna wszyscy ludzie kochali. Królowa Janowska z tronu wszystkich pątników zaprasza, bo to hetmanka wielka, królowa Janowska nasza. Hetmanko nasza królowo, weź wszystkich w swoje dłonie, która nas bardzo kochasz i siedzisz tutaj na tronie. Spraw, matko, swoją mocą i nie wypuszczaj z opieki. Króluj nam, matko, w Janowie, poprzez następne wieki. Amen. Pozdrawiam wszystkich.
Pozdrawiamy. Dziękujemy pani Janino. Ksiądz proboszcz.
Dziękujemy pani Janinie za pozdrowienie, za ten piękny wierszyk. Ja tylko dodam, żeby radiosłuchacze wiedzieli, że pani Janina bardzo dużo pisze wierszy na temat Matki Bożej, naszego sanktuarium, Janowa, jak również Radia Maria czy Telewizji Trwam. Wszystkie te wiersze przynosi do księdza proboszcza. Ja to wszystko dokładnie zbieram i myślę, że już by się spory tomik uzbierał tych wierszy. Pieśni pani Janiny są śpiewane w kościele podczas nabożeństwa pierwszych sobót miesiąca, tak zwany wieczernik maryjny, kiedy odprawiamy, również podczas różnych świąt maryjnych. No, pani Janina ma wielką tutaj zasługę dla naszego sanktuarium, bo wszystko o Matce Bożej możemy śpiewać, a pieśni są bardzo długie, po 20 parę zwrotek, także nam starczy na długą, długą procesję, kiedy idziemy. Dziękuję bardzo pani Janinie, pozdrawiamy.
Słyszeliśmy z ust pani Janiny o cudach związanych z Matką Bożą Janowską. Jest z nami ksiądz profesor Zdzisław Janiec. Spoglądamy na takie wielkie wydarzenia, które dokonują się w miejscach szczególnych, a mianowicie tutaj bomba, która nie zniszczyła sanktuarium. Gdzieś słyszymy o tajfunie, który przeszedł, zniszczył wszystko oprócz sanktuarium na przykład. No i też ksiądz profesor ma wiedzę troszeczkę szerszą i bardziej szczegółową. Prosimy o takie uzupełnienie tych naszych rozmów o cudowności czy takie nadzwyczajne wydarzenia związane z obecnością Matki Najświętszej pośród swojego ludu i to w sanktuariach, w obrazach, figurach.
Bardzo dziękuję za tą inspirację, ponieważ myślę, że w tej wspólnej naszej refleksji, jakby Norwid powiedział, nie ma ślepych trafów. Wszystko ma sens. I tu jestem bardzo wdzięczny ojcu Benedyktynowi, że podprowadził, może nie tyle pod cuda, chciałbym uniknąć tego słowa, ale pod specjalne znaki. Myślę, że w tym miejscu stosowną będzie informacja. Właśnie z 22 sierpnia, a więc niedawno, gdzie Kościół komemoruje liturgicznie Królową Świata, a więc ta z diademem, i to jeszcze w dodatku w sobotę, a więc Maryjny Dzień od czasów średniowiecza, czyli wydarzenie z ostatnich, powiedzielibyśmy, dni. I na łamach naszego dziennika została zamieszczona informacja, która została zatytułowana Cud w Hiszpanii. I może idąc na wielki skrót, przypomnę, o co chodzi. Otóż opodal Madrytu, w miejscowości El Jolozo, w bazie wojskowej wybuchł pożar spowodowany ostatnimi upałami. Było to 30 lipca. Całe zabudowania wojskowe spłonęły doszczętnie. I ku zdziwieniu wszystkich żołnierze, chodząc po pogorzelisku, zauważyli piękną, nawet nieosmoloną figurę Matki Bożej. Na dodatek stojące przed nią w wazonie kwiaty, a trawa w promieniu paru metrów, tak jakby zupełnie nie było tam ognia. Różne były interpretacje tego zjawiska. Nie chciałbym używać słowa cudu. Może to za wcześnie, ale jedna z nich, zwłaszcza mundurowych, polegała na tym, iż ta właśnie figura Matki Bożej przez ostatnie dziesiątki lat była zapomniana. Była w roślinach, w wysokiej trawie. Nikt o niej nie wiedział. Interpretacja tego znaku nadzwyczajnego żołnierzy hiszpańskich mówiła, że Matka Boża przez ten znak ognia. Chciała się jakby przypomnieć, żeby nie była zapomnianą. Można i tak interpretować. W każdym bądź razie jest to jakby kontynuacja tego, co powiedziała przed chwilą pani przedmówczyni, że cuda, a więc te nadzwyczajne łaski, nadal się dzieją. To są te zewnętrzne, a cóż powiedzieć dopiero o tych zapisanych w sanktuariach ludzkich sumień, choćby w Janowie, kiedy spoglądamy na te właśnie liczne wota. Myślę, że przypomnienie tego faktu złam dziennika naszego jest oczywiście taką inspiracją, aby jeszcze naszą pobożność do Matki Najświętszej ożywić. Koronacja ma za zadanie, byśmy zrewidowali naszą pobożność maryjną, która niestety czasami może być bardzo fałszywa i nie podobać się Matce Najświętszej. Kiedyś do Radia Maryja zadzwoniła pewna kobieta, chwaląc się, jaką jest wielką czcicielką Maryi. I wymieniła, jakie to trzy wielkie łaski otrzymała. I tak po chwili, po pierwsze mówi, że największym cudem, jaki otrzymała w życiu, to to, że udało się jej zdobyć emeryturę, ponieważ miała znajomych lekarzy, ich przekupiła. To był pierwszy cud, zdaniem tej kobiety. Drugi, kontynuuje, to ten, że przez kilka ostatnich lat gniewała się ze swoją sąsiadką i bardzo się modliła do Matki Boskiej, żeby piorun szczelił. Rzeczywiście nastąpiły zgliszcza, stodoła się spaliła. Według tej kobiety to był kolejny cud. I na końcu, dokonując takiego rejestru tych nadzwyczajnych cudów, jak to określiła, zapragnęła zmienić sobie partię życia. Chciała młodszego męża. Zostawiła swojego ślubnego. Ten był młodszy, przystojniejszy, miał grubszy portfel. I udało się uprosić właśnie ten rozwód. I była bardzo szczęśliwa, że to cud Matki Boskiej. Oczywiście fałszywa pobożność. I trudno tu mówić o takiej prawdziwej pobożności, którą w mariologii nazywamy kultem eklezjotypicznym, czyli naśladowanie Maryi. Matka Boska brzydzi się taką pobożnością. A zatem myślę, że koronacja również inspiruje do tego, abyśmy zrewidowali naszą pobożność maryjną. Zapytali się w wymiarach narodu, sanktuariów czy naszego życia, czy ta pobożność wymaga odnowy. Ja bym się w tym momencie chciał wyłączyć, żeby może nie mówić za wiele. Raczej wszyscy bylibyśmy ukontentowani, gdybyście Państwo swoje głosy przesłali eterem, byśmy mogli na pytania dotyczące pobożności maryjnej, ale tej zdrowej pobożności, która wypływa z prawdziwego rozumienia koronacji, pogłębić na tym dzisiejszym spotkaniu. Na razie tyle. Bardzo Ojcu Benedyktowi dziękuję za tą koincydencję i to wprowadzenie, bo trudno mówić o koronacji bez cudów, bez tych nadzwyczajnych znaków. One są przecież dowodem na to, że ten akt koronacji się dokonuje. To na razie niech to wystarczy.
Ale dzięki temu, że mamy sanktuaria, zwłaszcza maryjne, mamy okazję do właściwej formacji swojej postawy względem Pana Boga, względem Matki Najświętszej. Tutaj takim przykładem i wzorem dla nas był zawsze święty Jan Paweł II w swoim zawołaniu, w swojej maksymie Totus Tuus. Była to maksyma cały Twój, Maryjo, i cały należy do Boga, tak jak Ty, Maryjo. Więc te sanktuaria, chociażby to, w którym dzisiaj jesteśmy, i takie spotkanie jak to dzisiejsze, daje nam szansę do wzajemnego uwrażliwiania się, by nie uczynić z Matki Bożej pewnego rodzaju amuletu czy usprawiedliwienia naszego niemoralnego, niestosownego czy nieewangelicznego życia. Odbierzemy kolejny telefon. Prosimy, halo.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Nie będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Moje imię Bernadeta i ja chciałam dać świadectwo. Jestem parafianką tej parafii świętego Jana Chrzciciela. W tym czasie, jak była koronacja, ja miałam też taki zaszczyt, że w grupie studenckiej nieśliśmy obraz właśnie z sanktuarium na ten plac Maryjny. I tak jak przedstawiał pan Marek, to pamiętam właśnie, jak oni nieśli te korony przed obrazem i zawsze wracam do tego wydarzenia z takim wzruszeniem, radością pewną i dziękuję, że mogłam właśnie dzisiaj podzielić się ze wszystkimi tą radością. Uczestniczyłam też w kościele i po prostu jest tak, taką moją radością podzielić się tym wydarzeniem. Wracam do tego zawsze z takim wzruszeniem, bo było to przeżycie, też taki pewien zaszczyt, że mogłam uczestniczyć w tej drodze tego wędrówki obrazu na ten plac Maryjny.
Dziękujemy pani Bernadeto za to świadectwo, za dzisiejszą wspólną modlitwę. Pozdrawiamy z Panem Bogiem. Kolejny telefon prosimy. Halo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków. Amen.
Czy mogę się włączyć?
Jesteśmy na antenie. Prosimy o przedstawienie się.
Dziękuję bardzo. Mówi Tadeusz z Wałbrzycha. Ja w nawiązaniu do pierwszej osoby, która wprowadzała w temat, czyli księdza profesora doktora habilitowanego Zdzisława Jańca, który omawiając temat odnosił się też do pewnych miejsc z Pisma Świętego. Ja chcę się odnieść też do dwóch miejsc Pisma Świętego, a chcę skorzystać z Pisma Świętego Starego i Nowego Testamentu w przekładzie z języków oryginalnych, który opracował biskup Kazimierz Romaniuk. I tu jest taka też dedykacja serca błogosławię rodzinom, które wspólnie czytają Słowo Boże. Watykan, 19 marca 2005 roku, Jan Paweł II. I teraz pierwszy fragment, bo chcę dwa fragmenciki przeczytać. Pierwszy z Księgi Wyjścia z 20 rozdziału 3 wiersza. Nie będziesz czynił żadnego obrazu i żadnego wyobrażenia, ani tego, co na niebie, ani tego, co na ziemi, ani tego, co w wodzie, ani tego, co pod ziemią. Nie będziesz się im kłaniał, ani nie będziesz im służył, gdyż ja, Jahwe, Bóg Twój, jestem Bogiem zazdrosnym i za występki ojców zsyłam kary na ich dzieci. Aż do 3. i 4. pokolenia tak będzie z tymi, którzy mnie nienawidzą. Natomiast aż do po tysiączne pokolenie będę okazywał miłosierdzie tym, którzy mnie miłują i zachowują moje przykazania. To jest drugie przekazanie z 10 z tej Biblii. A drugi fragment, dwa wiersze, to jest z Księgi Przysłów, z 30 rozdziału, wiersze 5 i 6. Każde słowo Boże oczyszcza się w ogniu i jest osłoną dla tych, co u Niego się chronią. Do słów Jego nie dodawaj niczego, żeby Cię nie pokarał i nie uznał za kłamcę. Bardzo proszę księdza profesora o skomentowanie mojego wystąpienia. Dziękuję bardzo, z Panem Bogiem.
Dziękujemy panie Tadeuszu. Prosimy ksiądz profesor.
Bardzo dziękuję za zeznawstwem postawione pytanie. Co prawda ono nie dotyczy mojej dziedziny, ponieważ z wykształcenia jestem liturgistą, a pytanie jest klasycznie biblijne. Ale jak mówił kiedyś znany pastoralista Pius Parsz, że odkrył w życiu trzy wartości. Pierwszy odkryłem Biblię, drugi odkryłem liturgię i trzecie wzajemne powiązanie. Więc chociaż nieprofesjonalnie, ale odniosę się najpierw do Księgi Wyjścia, do 20 rozdziału 3 wersetu, czyli Stary Testament. Myślę, że wszystkim jest wiadomo, iż w tym pierwszym przymierzu mocno przestrzegano zasady, ażeby podobizny Boga nie uwieczniać obrazem, rzeźbą czy jakąkolwiek formą sztuki. Taki był nakaz Boga. Oczywiście dosyć rygorystycznie w drugim przymierzu tego przestrzegano, a nawet, jak zaznaczyłem bardzo krótko w przedłożeniu, w wieku VIII, a może nawet i wcześniej, wygenerowała się grupa ikonoklastów, czyli takich, którzy walczyli z obrazami. Po prostu zaczęto niszczyć obrazy, w ogóle sztukę kościelną w tym czasie. W obronie stanął Sobór w Nicei w 787 roku. Dlaczego taki problem powstał i jak się do tego odnieść? Dzisiaj Sobór mówi jasno i wykładnia Magisterium Ecclesiae jest bardzo oczywista, że obrazy czy rzeźby przedstawiające Boga jak najbardziej są wskazane. Oczywiście jest pewne takie ograniczenie, zwłaszcza w kościołach, żeby tych obrazów nie było zbyt dużo, żeby nie oznaczały tej samej jedynej rzeczywistości. Ale ja bym chciał zwrócić uwagę na coś bardziej głębszego, mianowicie, że obraz komunikuje nam rzeczywistość ukrytą. To jest znak. A każdy znak składa się z dwóch rzeczywistości. Rzeczywistości widzialnej i niewidzialnej. I mały książę by powiedział, najważniejsza jest ta rzeczywistość niewidoczna dla oczu. A zatem każdy obraz czy rzeźba jest jak najbardziej zgodna z nauczaniem Kościoła, a więc nicejski, trydencki i watykański sobór o tym mówią, ale chciałbym podkreślić, że nie chodzi tu o materię, tylko chodzi o tą rzeczywistość ukrytą, niewidoczną. I to jest celem każdego obrazu. I dlatego dzisiaj patrzenie na obraz, patrzenie, zresztą żyjemy w cywilizacji obrazu i 80% w ogóle wiedzy posiadamy z wizji, prawda? Nawet z gestów. A zatem odnosząc się do tego słowa, chcę powiedzieć, że to był Stary Testament, który kierował się takimi kryteriami. No, w Nowym Przymierzu, jak wiemy, chodzi o to, żeby popatrzeć na obraz czy na ikonę jako na rzeczywistość podwójną. Zewnętrzna prowadzi do ukrytej, a to jest najważniejsze. I myślę, że taka byłaby najprostsza moja odpowiedź dotycząca Księgi Wyjścia i tego zakazu czynienia obrazów, rzeźb Boga. Co do drugiego pytania, myślę, że zagadnienie jest dosyć skomplikowane, bo w Starym Testamencie słowo właściwie nie było tak rozumiane jak w Nowym Przymierzu. Dzisiaj, kiedy Słowo Boże jest uroczyście proklamowane, na przykład w świątyni, do zebranego tłumu, to zawsze się podkreśla, że to mówi Bóg, a więc nie papież, nie ksiądz, nie biskup, ale mówi Bóg. On mówi dzisiaj, hodie. To jest Jego słowo. My tylko jesteśmy jakby interpretorami, przekazicielami tego słowa. I dlatego mówimy o tak zwanej sakramentalności słowa, w którym obecny jest Bóg. W Księdze Przysłów, konkretnie ten 30 rozdział, werset 5-6, takiego rozumienia słowa Boga jeszcze nie było. I dlatego dzięki Bogu, że jesteśmy po Soborze II Watykańskim, który nam uświadomił, że jednym ze sposobów, a jest ich pięć, obecności Boga jest Jego sakramentalna obecność w Słowie. I dlatego, kiedy Bóg mówi, nie biskup, nie prezbiter, lecz Bóg, nie gardź Jego Słowem. A zatem inne rozumienie Słowa Bożego w Starym Testamencie, a inne w Nowym Przymierzu. Tak bym to widział, idąc też na wielki skrót. Bardzo dziękuję. Nie wiem, czy do końca zadowoliłem, ale od strony właśnie tak trochę biblijnej i trochę liturgicznej tak powinna moim zdaniem wybrzmieć ta odpowiedź.
Inną rzeczywistość znaku i rzeczywistości nadprzyrodzonej przedstawiają obrazy, figury, rzeźby, które powstały po objawieniu Jezusa Chrystusa, jako tym ostatecznym objawieniu, a inne, które mieliśmy w Starym Testamencie. W Starym Testamencie Bóg zakazuje człowiekowi wykonywania jakichkolwiek wizerunków Pana Boga, bo nade wszystko Pan Bóg był jeszcze niepoznany. Jedyne doświadczenie wówczas, które miał naród wybrany, to było doświadczenie cudownych znaków i poszukiwania wizerunku tego Boga. I oni błądzili w tym wizerunku. Nasz wizerunek Boga jest wizerunkiem w Jezusie Chrystusie, jest wizerunkiem w Matce Najświętszej, czyli w Jezusie Chrystusie, który jest wcielony, czyli żył historycznie, żył fizycznie, jak również w Matce Najświętszej, Bożej Rodzicielce, która też fizycznie żyła. I z jej ciała urodził się Jezus Chrystus. I my, patrząc na Matkę Najświętszą, patrząc na Jezusa Chrystusa, patrząc na świętych, którym również oddajemy cześć, nie oddajemy im czci jako bóstwom, tylko przenosimy się do tego wymiaru samego Boga. Oni są dla nas wzorem i przykładem, jak należy oddawać cześć Panu Bogu. I czy to będzie słowo na ich temat, czy to będzie to, o czym przed chwileczką mówił ksiądz profesor, 80% naszego postrzegania to obraz, to ten obraz, czy to słowo prowadzi nas do rzeczywistości spotkania tej komunii z Panem Bogiem. Bo skoro Matka Najświętsza w sposób najpełniejszy przeżywała komunię z Bogiem, skoro święci, którym oddajemy cześć, też w tej komunii partycypowali i osiągnęli ją w stopniu heroicznym, to są dla nas wzorem i przykładem. Czytamy ich ikony, czytamy ich życie jako zachętę do tego, by pójść tą drogą, bo warto, bo oni ją zwieńczyli. Bardzo dziękuję księdzu profesorowi, ponieważ wśród tych wielu pytań stawianych nam również na antenie Radia Maryja odnośnie obrazów, odnośnie figur, ksiądz profesor dołączył kolejny szereg argumentów, tym razem biblijno-liturgicznych. Prosimy bardzo, Radio Maryja, halo. Prosimy, Radio Maryja.
Ale...
Jesteśmy już na antenie. Prosimy o przedstawienie się, wyłączenie wcześniej radioodbiornika. Telefony do studia 15 872 0111, 15 872 0111 lub 15 872 1118, 15 872 1118. Prosimy, Radio Maryja.
A niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
A bo ja właśnie rozmawiałam z siostrą przed chwileczką i przełączyło mnie na ten numer, właśnie na audycję, tak?
Tak. I pani chciała się do nas dodzwonić, czy do siostry?
Ja się chciałam do was dodzwonić, tylko to że po prostu rozmawiałam przed
prosimy
chwileczką
się, z prosimy się, prosimy przedstawić się, prosimy o pani imię i już...
Anna z Małopolski.
Prosimy pani Anę.
Bo ja tam prosiłam siostrę, bo o chociaż dwie kropelki tej wody świętej. Chciałam podać adres.
No to już proszę potem porozumieć się z siostrami, a na temat wody tutaj z źródła, które tryska od samego początku obecności tutaj, tej szczególnej obecności Pana Boga i Matki Najświętszej, ksiądz proboszcz, ksiądz kustosz.
No, proszę panią, wody my nie wysyłamy, ale bardzo wiele pielgrzymów przybywa i źródełko bije i biorą sobie tą wodę. która musi być połączona z modlitwą i z wiarą, bo woda, jak każda inna woda. Księga Cudów i Łask, którą mamy w naszym sanktuarium, zawiera wiele znaków cudownych. Dominikanie bardzo dokładnie to spisywali i każdy, kto dozna jakiejś łaski właśnie to, od tej cudownej wody, jak ludzie tak mówią, to musiał zgłosić się do Ojca, musiał potwierdzić to przysięgą, przystąpić do sakramentu spowiedzi i wysłuchać mszy świętej. Tak jest przy każdym znaku cudownym napisane i musiał osobiście podpisać. I oczywiście dzisiaj, w dzisiejszych czasach pielgrzymi przybywają, biorą sobie tę wodę, ale również połączona działalność tej wody jest z wiarą. Rano przychodzą nasi parafianie, tutaj myją sobie twarze, ręce. Oczywiście dzisiaj ta woda jest ogólnie dostępna z tego źródełka i można powiedzieć, że ludzie bardzo dużo tej wody biorą, przyjeżdżają tymi takimi beczkami, zabierają tą wodę. Dzisiaj kiedyś spotkałem pielgrzymów, właśnie tą panią, która brała bardzo dużo tej wody i się tak zapytałem, no na co tyle wody potrzeba? Ona gdzieś tam była z okolic Zamościa i mówi, że moja mama choruje na chorobę raka i przeżywa wielkie boleści. Jeżeli się napije tej wody właśnie ze źródełka i pomodli się do Matki Bożej Janowskiej, bo pochodziła z tych stron, to ta woda koi ten ból. A więc wiara i modlitwa dopiero musi być połączona z tym znakiem. I w jakiś sposób tutaj ci pielgrzymi tych łask na pewno wiele doznają. Jak powiedziałem, no ale to trzeba sobie przyjechać i zapraszam do Janowa.
Prosimy jeszcze ksiądz profesor.
Myślę, że tak tytułem dopowiedzenia dla mojego przedmówcy, a zarazem do postawionego pytania, chciałbym wyakcentować, że w tych sanktuariach wielu, zwłaszcza w Polsce, zauważa się nadmierny rytualizm. Co to znaczy? Gesty, dotykanie figur i tym podobnie. I tak zwane marginalne przeżycia religijne, właśnie jak na przykład picie wody ze źródełka. Oczywiście jest to często, nie mówimy, że zawsze, z pomniejszeniem życia sakramentalnego i naśladowania Maryi. W wielu sanktuariach, użyję tego słowa, myślę, że ono jest bardzo istotne, co powiem, istnieje tak zwany swoisty mariocentryzm, który zamazuje hierarchię ważności w naszej religii. I na pewno nie spotyka się, ale są takie przypadki, kiedy pielgrzymi przychodzą do świętego miejsca i zamiast koncentrować swoją uwagę na obecnym w hostii, czyli tabernakulum, a więc pójść pokłonić się Panu Jezusowi, czy później Jego Matce, to najpierw udają się na przykład do tego przysłowiowego źródełka. I mądry kustosz, duszpasterz, przewodnik powinien zawsze uczyć, że nie źródełko jest ważne, nie dotknięcie figury jest istotne, ale właśnie życie sakramentalne, naśladowanie Maryi, ale przede wszystkim na pierwszym miejscu ma być Chrystus. Później dopiero Maryja. I my wiemy, że często używamy w naszej nomenklaturze duszpasterskiej takie słowa jak kult czy cześć. Maryja nie może odbierać kultu. Nie powinno się mówić o kulcie Maryi, tylko o czci. Kult należy się tylko Bogu. Natomiast Matce Najświętszej należy się cześć. To, co śpiewamy, cześć Maryi, cześć jej chwała. I dlatego też jest, bo Maryja jest tylko człowiekiem, natomiast Chrystus jest Bogiem. I jeżeli istnieje jej cześć, nazwijmy językiem soborowym konstytucji dogmatycznej o Kościele, jeżeli nawet istnieje jej kult w szerszym tego pojęcia w słowie, to tylko dzięki kultowi Boga. A zatem cultus dulie, cultus latrie i cultus hyperdulie. To znaczy, że Bogu należy się cultus latrie, a więc najwyższy Maryi cultus hyperdulie, czyli pośredni, a najniższa kondygnacja to jest kultus dulie, czyli święci. I to jest takie bardzo ważne, żeby wiedzieć, Maria jest tylko Bogiem i Maryi przypisujemy cześć, a Bogu kult. I dzięki. I jest tylko człowiekiem, bardzo przepraszam za przejęzycenie. I dlatego takie rozumienie jest bardzo właściwe, chociaż w literaturze teologicznej spotykamy, że te dwa pojęcia są zamienne i to jest dopuszczalne, ale takie rozumienie jest wskazane, mówiąc o tej zdrowej pobożności maryjnej. Bardzo dziękuję.
Ksiądz profesor nas tu cały czas trzyma w takich ryzach dogmatyczno-liturgicznych i Bogu dzięki. Natomiast we mnie często powstaje takie pytanie, że spoglądamy na osoby, spoglądamy na ich życie religijne, przejawy tego życia religijnego i też musimy wystrzegać się jako duszpasterze powierzchownej oceny, ponieważ my często możemy zobaczyć ludzi biegnących tutaj po tę wodę ze źródełka. Czy to będzie tutaj, czy to będzie w Częstochowie, czy w innych sanktuariach, w Getrwałdzie, czy w innych. Natomiast nie do końca znamy wnętrze tych ludzi. Bo może być tak, że ta osoba jest w pełni łaski uświęcającej i przed chwileczką skończyła adorację Najświętszego Sakramentu i został jej ten taki prosty element, bo też nie możemy chyba w całej tej ekonomii zbawienia i ekonomii troski Boga o człowieka zakazać Panu Bogu działania przez taką wodę, prawda? No bo to przecież nie myśmy uczynili tę wodę cudowną, prawda? No też kazał wejść i zanurzyć się w wodach Jordanu. No i był ten sam spór. A co to jest? Czy te wody są lepsze, czy gorsze? Ale tak Pan Bóg chciał okazać swoją łaskę, no w taki prosty sposób. I często ludzie dzięki wierze, ale też Pan Bóg ma plan wobec tego człowieka, że pokaże mu, że potrafi działać przez taki prosty gest i poprowadzi człowieka do sakramentów, do nawrócenia, do świętości życia. Więc te ścieżki Pana Boga dla nas duszpasterzy często są ścieżkami nieznanymi i to uczulanie jest konieczne, to żebym tu nie był zrozumiany jako człowiek ripostujący księdza profesora. Natomiast wiemy, że służymy Panu Bogu i to Pan Bóg nas prowadzi i też tych ludzi prowadzi. To, co zrobił Sobór Watykański II, mówiąc o mocy Ducha Świętego obecnego w ludzie Bożym, też musimy z pokorą powiedzieć, że nie wszystkie mądrości myśmy posiedli na temat działania Pana Boga. Prosimy. Radio Maryja. Halo? Prosimy, Radio Maryja. Przypominamy Państwu, że jesteśmy w Janowie Lubelskim. Świętujemy 30. rocznicę koronacji obrazu Matki Bożej Łaskawej, Matki Bożej Różańcowej Janowskiej. Rozmawiamy o koronacji obrazu Matki Bożej w świetle obrzędu koronacji, czyli przyglądamy się, jak wygląda obrzęd koronacji. Tutaj wprowadzenie księdza profesora Zdzisława Jańca. I również o koronacji jako przejawie czci maryjnej. Też wspominamy, pytamy się, jak oddawać cześć Matce Bożej, by nasza relacja do Pana Boga była jak najbardziej czystą, świętą i właściwą. Prosimy, halo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Andrzej z Pułtuska. Witam ojca Benedykta i gospodarzy studia. Dziękuję temu księdzu profesorowi za wytłumaczenie odnośnie tych obrazów w sposób naukowy. Ja bym tak powiedział prosto, jako człowiek wierzący, że Matka Boska powiedziała w Kanie Galilejskiej uczniom: zróbcie wszystko, cokolwiek wam powie mój syn. No i tutaj jest dalej w dalszym tym rozumieniu dzienniczek świętej siostry Faustyny. A tam Pan Jezus powiedział jej, żeby namalowała jego obraz. I to już rozwiązuje całkowicie sprawę. koronowana była Królowa Polski i tak dalej po kolei. No dziękuję ślicznie.
Dziękujemy panie Andrzeju. Czy ksiądz profesor coś chce dopowiedzieć? Prosimy kolejny telefon zatem. Halo? Radio Maryja. Prosimy.
Halo?
Jesteśmy na antenie, prosimy. Teraz i zawsze. Z kim mamy przyjemność?
Ja mam takie pytanie, być może nie rozpocząłem tej audycji.
Ja mam taką prośbę. Proszę włączyć radioodbiornik i no tak znaleźć zasięg, byśmy pana troszeczkę lepiej słyszeli, ponieważ no, pański głos i to połączenie nie jest słyszalne.
No, ja już wyciszyłem całkowicie odbiornik.
O, już jest lepiej, prosimy.
Już jest lepiej. A czy moje pytanie, ja nie miałem okazji uczestniczyć w tej audycji od samego początku, jest bardzo interesujące, jadę samochodem akurat, może to nie jest zbyt bezpieczne, ale akurat na autostradzie, więc tam tą chwilę mogę poświęcić. Mam takie pytanie, ponieważ moja rodzina, moja żona i dzieci zostały uderzone dużymi łaskami ze strony Maryi i za sternictwem również Michała Archanioła i chodzi nam po głowie i czujemy taką dużą potrzebę tego, żeby w jakiś sposób szczególnie podziękować Maryi. I nie wiem, bo nie uszukaliśmy do tej pory nigdzie odpowiedzi, ale chcielibyśmy postawić taką kapliczkę, która by wizerunkiem była Maryja, ale taka Maryja, za którą czuwa, czy którą wspomaga Michał Archanioł. I moje pytanie jest tego typu, czy w jaki sposób powinniśmy to zrobić, żeby to było zgodne ze wszystkimi prawidłami, albo w jaki sposób ten wizerunek powinien być stworzony, bo wyobraziliśmy sobie go, że po prostu powstanie on jako rzeźba, która będzie dziś...
Spróbujemy odpowiedzieć, jakimi ścieżkami pójść i kogo zapytać, dobrze? Ponieważ domyślamy się, o co chodzi, bo jednak autostrady mamy, a połączenia na tych autostradach mamy często takie, jakie mamy autostrady, czyli nie zadowalające nas w jakiejś tam mierze, już nie mówię o 100%. Natomiast najprościej zapytać swojego księdza duszpasterza. Proszę zwrócić uwagę, tu przed chwileczką pan telefonował, pan Andrzej mówił o świętej siostrze Faustynie. Święta siostra Faustyna miała swojego kierownika duchowego, czyli był to błogosławiony Michał Sopoćko i z nim weryfikowała. Każdy z nas przynależy, czy to personalnie, czy terytorialnie, do konkretnej wspólnoty parafialnej. Tam jest ksiądz proboszcz, czy ksiądz duszpasterz, do którego należy się zwrócić, z nim porozmawiać. Jeżeli pan ma projekt takiego wizerunku, który chciałby pan umieścić i gdzie by chciał go pan umieścić, to będzie najlepsza rada, myślę, najlepsza wskazówka i droga, którą gdy pan pójdzie, to znajdzie zapewne pomoc w uzyskaniu odpowiedzi na nurtujące pana pytanie. I rzeczywiście wiemy, że wiele figur, wiele krzyży było stawianych właśnie jako wotum wdzięczności, czy to ku czci męki pańskiej, czy ku czci samego Chrystusa, jeżeli chodzi o figury, czy ku czci Matki Bożej, czy ku czci świętych. Tak więc proszę się zwrócić do swojego duszpasterza, z nim porozmawiać. Będzie to, myślę, najbardziej owocne i korzystne. Prosimy bardzo. Halo? Prosimy.
Halo?
Radio Maryja, halo? Zawsze i wszędzie. Kto do nas telefonuje?
Mirek z Dolnego Śląska.
Prosimy, panie Mirku. Mam nadzieję, że już radioodbiornik wyłączony.
Tak, wyłączyłem odbiornik.
Prosimy.
Otóż wsłuchuję się od dłuższego czasu w audycję. Chciałem zadać takie pytanie jako problem. Otóż w czasie, kiedy jest spowiedź, którą my przez wypowiadanie grzechów w czasie rytuału zgłaszamy swoje grzechy, jest to pewien, nazwijmy to, nagminny przypadek, nagminna niestety najczęstsze jest rozwiązanie, że ksiądz nadaje dla nas, jeśli chodzi o zadośćuczynienie, tylko wobec Pana Boga. Natomiast jest 7, że tak powiem, prawideł, jeśli chodzi o spowiedź i o dojście do komunii, że powinno się wobec i bliźniego, i wobec wspólnoty tak samo powinno się zadośćuczynić. I czy to nie jest tak, że jak się wyspowiadamy, że mamy jakiś dysonans, jakąś kłótnię czy to z osobami z rodziny, czy to z osobami z grupy zawodowej, czy ze środowiska, czy nie powinien ksiądz zwrócić uwagę, że powinno się owszem, w czasie mszy pójść do komunii, natomiast następnym razem powinno się ostrzec, że jak się nie pogodzi z bliźnim, to ta następna komunia staje się nieważna, dlatego że sam Chrystus powiedział,
Panie
że
Mirosławie, Panie Mirosławie,
jak pójdziesz do ołtarza, dajesz
Panie Mirosławie,
swoje serce na ofiarę,
jak najbardziej, więc ponieważ Pan rozpoczyna bardzo szeroki temat związany z sakramentem pojednania, sakramentem pokuty i sakramentem Eucharystii, a dzisiaj mamy zupełnie inny temat naszego rozważania, więc trudno i o to zawsze Państwa prosimy, byśmy wzajemnie się szanowali i szanowali też temat naszej rozmowy, bo wtedy postępujemy w sposób nieodpowiedzialny. Natomiast nie tak dawno na antenie Radia Maria zakończyliśmy też katechezy, które są katechezami w porządku katechizmu Kościoła katolickiego, gdzie rozmawialiśmy zarówno o sakramencie pokuty i pojednania, jak i o sakramencie Eucharystii, przystępowaniu do komunii świętej. Ja odpowiem tylko jednym zdaniem, że nie wymagajmy, że sakrament pokuty i pojednania będzie nadrobieniem wszystkich zaległości, które penitent popełnił w ciągu swojego życia, zwłaszcza jeżeli chodzi o zaniedbania formacji religijnej, formacji naszej wiary. I sam Pan mówi, że wiadomo, że nie można pójść do ołtarza, jeżeli się nie pojednałem z drugim człowiekiem, więc trzeba najpierw się pojednać i to nie ksiądz w konfesjonale, tylko że całe nauczanie, my jesteśmy zobowiązani do studiowania, do poznawania zasad naszego życia religijnego. Bo jeżeli ksiądz chciałby całą wykładnię zrobić, to spowiedź trwałaby, no ja mogę mówić, proszę Pana, 10 godzin. Ktoś może mieć lepszy rekord, więc wtedy w spowiedzi zapraszam, Pan 10 godzin klęczy, ja siedzę i mówię. I wtedy nie to jest sednem sakramentu Eucharystii. Przepraszam, sakramentu pokuty i pojednania. Drodzy Państwo, koronacja obrazu Matki Bożej w świetle obrzędu koronacji, koronacja jako przejaw czci maryjnej. Prosimy kolejny telefon. Halo?
Halo, szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Zadzwoniłam się do studia.
Tak, jesteśmy na antenie.
Tak. Witam serdecznie. Chciałam pozdrowić księdza dziekana, księdza Jacka. Ja jestem siostrą pastorką, pochodzę rodem z Godziszowa i bardzo serdecznie pozdrawiam moją mamę, rodzeństwo. I też chciałam dać takie świadectwo, że pamiętam od dziecka, że o pobożności tej ludności, tam z której się wywodzę też, że kiedy nawet przyjeżdżało się do miasta autobusem, to też wszyscy ludzie jakby pędem wszyscy biegli do kościoła, żeby, no jak to mówili na wsi dawniej, pacierz mówić o Matki Bożej. I ta pobożność tak się właśnie tak, ta pobożność tego ludu tak trwała, że no, nie było do pomyślenia, żeby ktoś dojechał do Janowa i nie, jakby nie odwiedził Matki Bożej, nie zmówił tego pacierza. Także chciałam pozdrowić jeszcze raz wszystkich w studio i tą ziemię janowską, i z której się wywodzę, i pozdrawiam moją siostrę Celestynę, misjonarkę, która tam dzisiaj była, bardzo serdecznie. No i wszystkich znajomych i bardzo, bardzo sobie cenię, jak jestem w Janowie i też zawsze staram się...
Siostra, kiedy siostra na pacierz do Matki Bożej Janowskiej przybędzie?
No teraz w październiku.
W październiku.
Teraz w październiku przybędę, tak. Bo
ksiądz proboszcz zaprasza.
Mam mojego bratanka w seminarium, będzie miał obłóczynię w tym roku i właśnie przyjadę, Piotruś Pudło, właśnie i przyjadę, właśnie chciałam na te obuczyny do niego przyjechać i właśnie do Matki Bożej na ten pacierz na pewno zajdę. Także bardzo serdecznie jeszcze raz pozdrawiam księdza Jacka i wszystkich tam znajomych i bliskich, a szczególnie moją mamusię. Bardzo serdecznie pozdrawiam.
Dziękujemy.
I wszystkich w studiu ojca też.
Dziękuję.
Z Panem Bogiem. Wszystkiego dobrego.
Mógł zapłać siostrze za te pozdrowienia, bo pamiętam siostrę jeszcze jak byłem proboszczem w Godziszowie, a tam byłem 9 lat, więc żeśmy się spotykali bardzo często, kiedy siostra tam spędzała urlop.
Czy za czasu słynnego referendum akcesyjnego do Unii?
Wcześniej, tak. 89.
Tam Godziszów miał 97% przeciwko.
Tak. No to właśnie wtedy, więc siostra bardzo często tam przebywała, również siostrą Celestyną. Więc dobrze, doskonale znam i rodzinę, no i mamę, którą również bardzo serdecznie pozdrawiam, mamę sióstr. Ale proszę siostry, mogę tak powiedzieć, że dzisiaj jest podobnie. Dzisiaj, kiedy są poranne msze święte, to trudno wejść do kościoła, bo młodzież przed szkołą, wszyscy dojeżdżający do pracy, idący do pracy rowerami czy samochodami, wszyscy przyjeżdżają do Matki Bożej i dzień rozpoczynają właśnie od modlitwy przed wizerunkiem Matki Bożej. Tak jest dzisiaj.
Czyli sanktuarium, można powiedzieć, rzeczywiście jest domem Matki, w którym tak. Z nią rozmawiamy i też razem z Maryją rozmawiamy z Panem Bogiem.
Oczywiście, że tak, bo Kościół jest otwarty przez cały dzień. W czwartek mamy całodzienną adorację Najświętszego Sakramentu. I właściwie ten Kościół nie jest, żeby kogoś nie było. Bo ludzie nie tylko przed pracą, ale i kiedy mają wolną chwilę na modlitwę, na Anioł Pański, w czwartek na koronkę do Miłosierdzia Bożego bardzo licznie przybywają. Także to sanktuarium żyje. I po pracy, i po południu widzę, jak ludzie przychodzą, modlą się. Nie tylko przy źródełku i przy kaplicy Matki Bożej, ale właśnie w świątyni, przed Najświętszym Sakramentem, na kolanach z różańcem czy z koronką do Miłosierdzia Bożego.
Drodzy Państwo, wieńczymy nasze rozmowy, naszą krótką refleksję, jak to bywa w rozmowach niedokończonych, ale bardzo treściwą dziś, zwłaszcza dzięki obecności księdza profesora, doktora habilitowanego Zdzisława Jańca, pracownika naukowego Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, który poprzez przybliżenie nam całego obrzędu koronacji, tego odnowionego obrzędu przez Jana Pawła II w 2004 roku ukazał nam znaczenie tego wydarzenia zarówno w tym rysie historycznym, począwszy od XVI wieku i zakonnika o nazwisku Palocci, jak również tego, czego dokonujemy dziś i dlaczego dokonujemy, dlaczego stawiamy i wieńczymy skronie Matki Najświętszej, a jeżeli jest Maryja z Dzieciątkiem, to dlaczego też koronujemy najpierw Dzieciątka, potem Matkę Najświętszą. Też słyszymy o koronowanych figurach świętych. Figura świętego Michała Archanioła z Gargano również jest figurą koronowaną. Czyli w ten sposób chcemy oddać cześć nade wszystko Panu Bogu w tajemnicy osób, którym oddajemy taki szacunek i taką cześć. I oczywiście nie przepych, nie jakiś tam nadmiar, ale to umiarkowanie, to odpowiednie przygotowanie, żeby w jakimś wymiarze, użyję takiego sformułowania, nie przekupić Pana Boga, ale oddać Mu właściwą cześć i właściwy szacunek. Proszę księże profesorze o takie resume, podsumowanie by ci, którzy włączyli się, jak na przykład ten pan jadący samochodem, w nasze rozmowy i pozostali razem z nami, by też usłyszeli to, co najbardziej istotne w obrzędzie koronacji.
To stwierdzenie ojca Benedykta, które prowokuje do podsumowania, a zarazem nawiązania do tego, co istotne w obrzędzie koronacji. Więc istotą obrzędu koronacji jest modlitwa. Celowo opuściłem rozważanie tego wątku, przeczuwając, że wykorzystam go tuż przed naszą wspólną modlitwą zwaną kompletą, modlitwą brewiarzową, która zamknie to dzisiejsze spotkanie. I dlatego moim podsumowaniem niech będzie właśnie jeszcze nawiązanie do istoty obrzędu, czyli do modlitwy. Główną treścią teologiczną tej modlitwy, ona jest dosyć długa, więc nie będę przytaczał, tylko powiem, jest misterium paschalne, urzeczywistniające się jako przejście Pascha, czyli transitus, z dobrowolnie przyjętego uniżenia do ofiarowanego przez Boga wywyższenia. I to jest ta wspólna droga, jaką przeszedł Jezus, uniżony, kenoza i wywyższony, chwała. Taką drogę przeszła również Maryja, Pascha, przejście. Oto ja służebnica pańska, pokora, a później wywyższenie. I wreszcie trzeci i ostatni człon tej modlitwy jest błaganiem o to, ażeby życie chrześcijan, którzy spełniają liturgiczny obrzęd koronacji Chrystusa i Jego Matki, wzywają orędownictwa Maryi, był zgodny z wiarą wyznawaną w tym obrzędzie i z ich postępowaniem. I tak dokonując najkrótszego resume tego spotkania, koronacja Matki Bożej dla nas katolików, uczestników tych aktów liturgicznych, jest wezwaniem do naśladowania Maryi. Bo na marginesie jeszcze tylko powiem, że rozróżniamy tak zwany podwójny kult Matki Najświętszej, kult chrystotypiczny. Chodzi o przywileje Maryi, które są paralelne do Chrystusa i gdzie Maryja tu jest przeżywana jako wstawienniczka. I to jest najprostsza pobożność. Maryję prosimy przez jej wstawiennictwo. Może nie tyle pośrednictwo, bo Maryja nie jest pośredniczką. Pośrednikiem jest Jezus Chrystus, jeden, jedyny. Pośrednictwo Maryi jest pośrednictwem wstawienniczym, tak to nazwał Jan Paweł II. I to jest ten kult najłatwiejszy, kiedy my prosimy Maryję o wstawiennictwo. Kult chrystotypiczny. Ale jest kult właśnie ten eklezjotypiczny, Maryja w relacji do Kościoła. Czyli Maryja jest matką Kościoła, my jesteśmy członkami Kościoła i dlatego mamy Maryję naśladować. I cała pobożność do Matki Najświętszej streszcza się w jednym słowie: naśladowaniu Maryi. I do tego właśnie wzywa nas akt koronacji i ta modlitwa, o której wspominam bardzo skrótowo. W przytoczonym więc fragmencie modlitwy jest zachęta do naśladowania drogi Jezusa i Maryi. Jest ona oparta na zasadzie Paschy, czyli przejścia od uniżenia do wywyższenia, o czym mówiłem. Między innymi realizuje się ta Pascha przez wyrzeczenie się samych siebie i przez niesienie codziennego krzyża. I zakończę tym ostatnim akordem z tej modlitwy, która poprowadzi nas pod modlitwę dzisiejszego spotkania. Niech idą śladami Jezusa i Maryi, niech służą Tobie i wypełniając przykazanie miłości, niech sobie wzajemnie śpieszą z pomocą. Niech się wyrzekają samych siebie i nie szczędząc sił, starają się o zbawienie bliźnich. I to jest istota, która powinna wypływać z aktu koronacji.
Ja sobie pozwolę poprosić na chwileczkę tę modlitwę, którą tu ksiądz profesor ma, a to z tej racji, że zacytowanie z samego zakończenia mogło też w nas wprowadzić, czy w takich osobach, które, przepraszam, szukają też takiej dziury w całym, niech służą Tobie. Jest to modlitwa skierowana do Boga, więc chodzi o to, żeby służyli nie Maryi, tylko służyli Bogu. Więc bez żadnych, tutaj księże profesorze, na może całą tę modlitwę prosimy o przytoczenie, by zwieńczyć tą modlitwą zwieńczyć nasze spotkanie. Tu proszę o przygotowanie się, natomiast byśmy mogli rozpocząć już po tej modlitwie naszą kompletę, to proszę jeszcze ksiądz proboszcz, krótkie słowo i też od razu pozdrowienia, które ksiądz proboszcz przekaże. Proszę wziąć mikrofon.
W ciągu 370 lat istnienia naszego sanktuarium wielu przybywało pielgrzymów, doznając tutaj łaski. Podobnie jest i w dzisiejszych czasach. Wielu przybywa, doznaje łask. Widzimy i obserwujemy wzrost ruchu pielgrzymkowego. Pielgrzymki zorganizowane z kapłanami, indywidualnie wierni przybywają, by uczestniczyć w nabożeństwach maryjnych, w Eucharystii, by również zwiedzić naszą świątynię barokową, bo obok świątyni mamy piękne pomieszczenia klasztorne z obrazami. W muzeum znajdujemy się. Warto nadmienić, że muzeum istniejące 5 lat, ale zebrało wszystkie pamiątki z okresu świetności klasztoru ojców dominikanów. Ornaty, chorągwie, liturgiczny sprzęt. Mamy również fotel, który był używany przez świętego Jana Pawła II w Sandomierzu 12 czerwca 1999 roku. Piękna pamiątka, dziś już jako relikwie święte. Dlatego zapraszam wszystkich do odwiedzenia naszego sanktuarium, bo przecież obok mamy piękne lasy. Tutaj można zaczerpnąć, nabrać siły tej duchowej, wyciszyć się, odpocząć, a przede wszystkim zgłębić również swoją wiarę. Na koniec chciałem bardzo podziękować wszystkim parafianom za takie serdeczne przyjęcie całej rodziny Radia Maryja, telewizji Trwam podczas dzisiejszej Eucharystii. I pozdrawiam również swoich bliskich. Rodzice moi już nie żyją, pochowani są w Przemyślu, ale pozdrawiam rodzeństwo. Dość liczne, bo jest Stanisław, Kazimierz z żonami, siostra Maria z mężem. Pozdrawiam swoich bratanków, którzy są kapłanami, ksiądz Maciej, ojciec Michał z Krosna, franciszkanin konwentualny, z którymi mam dobry kontakt. Przybywają też tutaj, przyjeżdżają i odwiedzają to sanktuarium. A zatem zapraszam wszystkich radiosłuchaczy do odwiedzenia naszego sanktuarium.
Dziękujemy za gościnność. Siostra Łucja pozdrawia już na samym początku. Czy jeszcze kogoś chce siostra dołączyć do tych pozdrowień? Podobnie pan Marek Tomczyk. Jeżeli jest ktoś taki, to siostra Łucja?
Ja chciałabym serdecznie poprosić wszystkich radiosłuchaczy o modlitwę za wszystkie osoby konsekrowane teraz w roku życia konsekrowanego, o to, byśmy były wierne Panu Bogu i też o nowe powołania, żebyśmy mogłyby być dalej przedłużeniem dłoni Bożej opatrzności i też prosić o modlitwę za przyczyną naszej założycielki, która jest służebnicą Bożą. Jest to Antonina Mirska, która założyła nasze zgromadzenie prawie 160 lat temu.
Ja też dopowiadam, że prosimy o modlitwę i też nękajcie nas, by przez naszą modlitwę Pan Bóg obdarzał was potrzebnymi darami, bo często osoby konsekrowane prosimy o tę modlitwę, a tak naprawdę to my jako osoby konsekrowane mamy być też szczególnym znakiem i taką, no nie że pośrednikiem, bo tutaj boję się tego użyć przy księdzu profesorze, ale... ale zawsze zakony pełniły taką rolę, że do zakonu przychodziło się po modlitwę i po jakąś szczególną łaskę, by w tym roku życia konsekrowanego ten wymiar życia zakonnego też w naszej świadomości się obudził. Kogo ksiądz profesor pozdrawia i prosimy o przewodniczenie naszej modlitwie na zakończenie dnia.
Chciałbym przede wszystkim sięgnąć do mojej małej ojczyzny, czyli też do sanktuarium Matki Bożej Szkaplerznej w Stalowej Woli, a zatem w pierwszej kolejności pasterza tego kościoła, księdza prałata Jana Folcika, który przygotował koronację, dokonał wielkich dzieł w dziedzinie kościoła i materialnego, a przede wszystkim duchowego, jego wspaniałych współpracowników. Również dołączam do tej listy ojca kapucyna Jana Sochackiego, który aktualnie z Nowej Soli łączy się z nami, jest wielkim czcicielem Matki Bożej i prosił nie tylko o modlitwę, ale również, żeby przekazać najlepsze pozdrowienia ojcu dyrektorowi, panu Waldemarowi, prowadzącemu dzisiaj ojcu Benedyktynowi, co niniejszym czynie. Chciałbym, żeby wytrwał w kulcie Matki Najświętszej na tych ziemiach trudnych, tam na zachodzie, i żeby jej służył jako jej gorliwy czciciel. Na pewno obejmuje swoją mamę, Augustynę, która zawsze uważa, że dla niej Radio Maryja jest takim bezpłatnym maryjnym uniwersytetem. Moją siostrę Wandę, moich siostrzeńców Pawła i Andrzeja, którzy słuchają, przyjaciół. I również kończąc, chciałbym już tak prywatnie zaprosić, by też odwiedzać sanktuarium Matki Bożej Szkaplerznej w Stalowej Woli, Rozwadowie i na najbliższe uroczystości maryjne i miejskie, sobotnie, z okazji 325 lat lokacji tego miasta przez Jana Sobieskiego. Bardzo dziękuję, a teraz zgodnie z naszym planem rozpoczniemy modlitwę brewiarzową, kompletę, czyli modlitwa, która uzupełnia dzień, która kończy dzień. A zatem, Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu.
Panie, pospiesz ku ratunkowi memu.
Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen.
Alleluja. A teraz stańmy przed obecnym pośród nas Bogiem i dokonajmy rachunku sumienia. Chryste, Tyś dniem pełnym blasku rozpraszasz
ciemności. W Tobie początek jest światła i nim obdarzasz wybranych.
Teraz więc Ciebie prosimy, byś wszedł nas w mrocznych godzinach, w swoim pokoju zachował i przyniósł ulgę znużonym. Kiedy już sen nas ogarnie, niech serce czuwa przy Tobie. Tych, którzy Ciebie miłują, osłaniaj swoją prawicą. Wejrzyj, obrońco nasz Boże, i wrogie oddal zasadzki. Kieruj swoimi wiernymi, boś własną krwią ich odkupił. Chryste, łagodny nasz Królu, niech Ciebie z Ojcem i Duchem wszystko, co żyje, wysławia przez całą wieczność bez końca. Amen.
Ty jesteś, Panie, Bogiem łaski
i wielkiego miłosierdzia.
Nakłoń swego ucha i wysłuchaj mnie, Panie, bo biedny jestem i ubogi.
Strzeż mojej duszy, bo jestem pobożny. Zbaw sługę Twego, który ufa Tobie.
Ty jesteś moim Bogiem, Panie, zmiłuj się nade mną, bo nieustannie wołam do Ciebie.
Uraduj duszę swego sługi. Ku Tobie, Panie, wznoszę moją duszę.
Tyś bowiem, Panie, dobry i łaskawy, pełen łaski dla wszystkich, którzy Cię wzywają.
Wysłuchaj, Panie, modlitwę moją i zważ na głos mojej prośby.
W dniu utrapienia wołam do Ciebie, ponieważ Ty mnie wysłuchasz.
Nie ma wśród bogów równego Tobie, Panie, ani Twemu dziełu inne nie dorówna.
Przyjdą wszystkie ludy przez Ciebie stworzone i Tobie, Panie, oddadzą pokłon, będą sławiły Twe imię.
Bo Ty jesteś wielki i czynisz cuda, tylko Ty jesteś Bogiem.
Naucz mnie, Panie, Twej drogi, bym postępował według Twojej prawdy, nakłoń me serce, by lękało się Twego imienia.
Będę Cię wielbił z całego serca, Panie mój i Boże, i na wieki będę sławił Twoje imię.
Bo wielkie było dla mnie Twoje miłosierdzie, a życie moje wyrwałeś z głębin otchłani.
Boże, pyszni przeciw mnie powstali i zgraja zuchwalców czyha na me życie.
A nie mają oni względu na Ciebie, ale Tyś, Panie Bogiem łaski, miłosierdzia, do gniewu nieskory, łagodny i bardzo wierny.
Wejrzyj na mnie i zmiłuj się nade mną, siły swej udziel słudze Twojemu, ocal syna swojej służebnicy.
Daj mi znak dobroci, aby ujrzeli ze wstydem ci, którzy mnie nienawidzą, żeś Ty, Panie, mnie wspomógł i pocieszył.
Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu,
jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
Ty jesteś, Panie Bogiem łaski i wielkiego miłosierdzia.
Bóg nas przeznaczył do osiągnięcia zbawienia przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, który umarł za nas, abyśmy czy żywi, czy umarli, razem z Nim żyli.
W ręce Twoje, Panie, powierzam ducha mojego.
W ręce Twoje, Panie, powierzam ducha mojego.
Ty nas odkupiłeś, Panie Boże wierny.
Powierzam ducha mojego.
Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.
W ręce Twoje, Panie, powierzam ducha mojego.
Strzeż nas, Panie, gdy czuwamy, podczas snu nas osłaniaj, abyśmy czuwali z Chrystusem i odpoczywali w pokoju. Teraz, o Panie, pozwól odejść swemu słudze w pokoju według słowa Twojego.
Bo moje oczy ujrzały Twoje zbawienie, któreś przygotował wobec wszystkich narodów.
Światło na oświecenie pogan i chwałę ludu Twego Izraela.
Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
Strzeż nas, Panie, gdy czuwamy, podczas snu nas osłaniaj, abyśmy czuwali z Chrystusem i odpoczywali w pokoju.
Módlmy się. Wszechmogący Boże, udziel nam pokrzepiającego spoczynku i spraw, aby ziarno naszej dzisiejszej pracy wydało plon wieczności przez Chrystusa Pana naszego.
Amen.
Noc spokojną i śmierć szczęśliwą niech nam da Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty.
Amen.
Witaj, niebios Królowo.
Witaj, Pani Aniołów. Witaj, Różczko i Bramo. Jasność wzrodziłaś światu. Ciesz się, Panno chwalebna, ponad wszystkie piękniejsza. Witaj, o najśliczniejsza. Proś Chrystusa za nami.
Amen.
Dziękujemy gościom w studiu, wszystkim radiosłuchaczom za spotkanie w rozmowach niedokończonych. Dzisiaj przeżywamy spotkanie rodziny Radia Maria w parafii świętego Jana Chrzciciela, Sanktuarium Matki Bożej Różańcowej w Janowie Lubelskim. Dziękuję też panu Krzysztofowi Gawskiemu za realizację tych rozmów niedokończonych. Przekazujemy głos do studia Radia Maria w Toruniu. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria, zawsze Dziewica.